Proszę Państwa, chciałem serdecznie Państwa przywitać na kolejnej debacie w Fundacji Batorego i kolejnej debacie na temat mediów publicznych. Przynajmniej jest to druga, ale mi się wydaje, że na pewno w przeszłości, gdzieś tam bardziej odległej, były inne debaty. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przybycie Państwu i panelistom, którzy rozpoczną naszą debatę. Przedmiotem jest wynik prac wielomiesięcznych Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych. Chciałbym serdecznie przywitać czworo koordynatorów, którzy kierowali zespołem powołanym przez Kongres Kultury Polskiej. Agnieszkę Holland, Macieja Strzembosza, Iwa Zaniewskiego i Jacka Żakowskiego. Sama inicjatywa jest bez precedensu, to znaczy w pracach, jak mi się wydaje, w pracach legislacyjnych ostatniego dwudziestolecia, żeby bardzo ważna inicjatywa wyszła z kręgów niezależnych, niezależnych od polityki, niezależnych od rządów i żeby nabrała równocześnie tak istotnego znaczenia i żeby cieszyła się równocześnie z poparciem sił politycznych. Mam nadzieję, że to będzie również przedmiotem debaty, nie tylko sama treść propozycji, ale również jak wiarygodne jest to poparcie i jakie są szanse przyjęcia propozycji, czy też w jakiejś zmodyfikowanej wersji tej propozycji. Jak mi się wydaje, od czasów tak naprawdę Komitetów Obywatelskiego pojawiły się ostatnio dwie inicjatywy. Ja nie mówię, że one są tego samego rzędu, ale dwie istotne, ciekawe inicjatywy pozarządowe. Jeden to jest Kongres Kobiet Polskich i to było zjawisko dość wyjątkowe, prawda? I drugi to jest Kongres Nauki Polskiej, który został zorganizowany przez ministra kultury, więc miał placet oficjalny, natomiast tam wystąpiło szereg inicjatyw. Ta najpoważniejsza jest i ma skutki w postaci propozycji legislacyjnej, ale też powstało wiele innych inicjatyw. To jest niewątpliwie zachęcające jako samo zjawisko mobilizacji różnych środowisk. Tyle, że wspomniałem o komitetach obywatelskich. Komitety obywatelskie były zakończeniem pewnej prepolitycznej fazy naszej demokracji. Komitety też rozpadły się dlatego, że powstały partie polityczne, pluralizm polityczny, różnice zbyt wielkie były. Otóż ta faza, można powiedzieć, nie jest w żadnym wypadku świadectwem prepolityczności naszej polityki, tylko wręcz przeciwnie, pewnego kryzysu naszej polityki demokratycznej. To znaczy poczucia, że partie polityczne nie gwarantują, nie stwarzają warunków rozwiązania bardzo istotnych problemów naszych mediów, a więc to jest zarówno problem komunikacji społecznej, oderwania mediów publicznych od partii politycznych, ale media publiczne to jest również bardzo istotny czynnik w kulturze narodowej, w obiegu, ale również w jej kreacji i w edukacji społecznej. Wobec tego to jest problem, którego znaczenia nie można przecenić. Jest rzeczą oczywiście bardzo budującą, iż inicjatywa ta spotkała się z poparciem w punkcie wyjścia. Otóż nie jest rzeczą pewną, czy to poparcie będzie cieszyło się do końca. Dlatego, że tu dochodzimy do etapu, w którym jest konkretna propozycja i są zagrożone konkretne interesy, prawda? W jednym przypadku to jest zagrożona jest pewna koncepcja finansowania mediów publicznych, w innych zagrożone są interesy związane z kontrolą mediów publicznych, bo to są chyba dwa podstawowe punkty tej propozycji, to znaczy nowatorskie rozwiązanie problemów finansowania mediów publicznych, z drugiej strony nowatorskie propozycje, jeżeli chodzi o instytucjonalne zabezpieczenie niezależności mediów publicznych, ale o tym będą mówili nasi paneliści i następnie pan Maciej Strzembosz, który nam przedstawi sam projekt ustawy. Nie przedłużając już tego wstępu, chciałbym poprosić pana Macieja Strzembosza o zabranie głosu, a później poprosimy panelistów o rozpoczęcie naszej debaty. Dziękuję Państwu bardzo.
Dzień dobry Państwu. Oczywiście trudno w 10 minut opowiedzieć o ustawie, nad którą pracowaliśmy wiele miesięcy. Ja na początek chciałem jedną rzecz sprostować, tak się utarło mówić, że to jest ustawa środowisk twórczych. To jest ustawa środowisk pozarządowych. Nie twórcy i nawet twórcy w mniejszości byli w grupie, która nad tą ustawą pracowała. No i właśnie, miało działać, a nie działa. A, w tą stronę. Więc to jest schemat organizacyjny mediów publicznych, zasób kadrowy, który nazywamy w tej chwili elegancko kolegium elektorskim. To jest 250 osób pochodzących z bardzo szerokim mandatem społecznym, z bardzo różnych organizacji, od organizacji pozarządowych, przez organizacje samorządowe, akademickie i twórcze. Z tych 250 osób wybiera się, tam jest jak gdyby 6 grup nominujących do tych 250 osób i w drodze losowania wybieranych jest 50 osób, ale na zasadzie takiej, że w każdej grupie się losuje, czyli na przykład jeżeli organizacje pozarządowe mają 75 osób nominowanych spośród organizacji z całej Polski, to znaczy, że w komitecie 50-osobowym będzie 15 osób. Czyli jest to takie losowanie, ale w pewnym sensie ważone. Komitet wybiera w drodze konkursów 7-osobową Radę Mediów Publicznych, dyrektora Funduszu Mediów Publicznych i dyrektora Instytutu Mediów Publicznych. Rada Mediów Publicznych to jest regulator sfery mediów publicznych, czyli oni tak naprawdę zarządzają mediami publicznymi. W tej ustawie odbieramy zarządzanie mediami publicznymi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Od razu mówię, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma przypisane 3 funkcje przez konstytucję. To jest i w żadna z tych 3 funkcji to nie jest wybieranie władz mediów publicznych. To było regulacja ustawowa, więc ustawą można to zmienić. Rada Mediów Publicznych także dzieli pieniądze między jednostki mediów publicznych, ustala kryteria programowe, a także, co jest bardzo ważne, ma prawo ograniczania reklamy w mediów publicznych. To ograniczenie reklamy mediów publicznych minimum będzie wynosiło 25%, może będzie chwila, żeby wytłumaczyć, jaki jest ten mechanizm, że to jest minimum 25%, ale chcemy docelowo, żeby udział reklamy na przykład w telewizji nie był wyższy niż 30% finansowania. To jest oczywiście związane z tym, czy będzie dostateczna ilość pieniędzy publicznych, więc ten system jest zbudowany elastycznie. Ale tak jak jeszcze w 2007 roku 70% w telewizji publicznej pochodziło z reklamy, w tej chwili 90%, my chcemy odwrócić ten trend, żeby nie więcej niż 30% pochodziło ze środków komercyjnych. Instytut Mediów Publicznych to jest rzecz bardzo ważna, bo to jest nasz kontroler jakości. Chodzi o to, że w tej chwili we wszystkich mediach publicznych istnieją tak zwane biura programowe, które mają oceniać jakość programów, ale one podlegają dyrektorom. Więc trudno, żeby ktoś, kto jest zwykłym pracownikiem biura programowego, powiedział swojemu szefowi, od którego zależy zatrudnienie: słuchaj stary, no ale chrzanisz robotę, to co nadajemy, to jest nic nie warte. Więc ten Instytut Mediów Publicznych musi być wydzielony, musi być niezależny, musi mieć silny mandat do oceny programów. On ocenia tylko i wyłącznie te programy, które się ukazały na antenie. On nie ocenia projektów. Bo jednak to jest zasada, że menedżer musi odpowiadać za to, co nadaje, a następnie podlegać ocenie. Fundusz Mediów Publicznych to jest takie miejsce, które jest zbudowane na wzór Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w którym będzie pewien procent pieniędzy publicznych, który będzie rozdawany w konkursach w formie grantów do 50% wartości projektu. Nam zależy na tym, i to jest podstawowa filozofia tej ustawy, że zależy nam na tym, żeby powstawały dobre treści, które powinny jak najłatwiej docierać do odbiorców. Którędy one docierają do odbiorców, nie jest już aż tak bardzo ważne. Oczywiście chcemy silnych mediów publicznych, silnych instytucji, takich jak radio publiczne czy telewizja publiczna, ale zależy nam także na tym, żeby pewnego typu programy docierały do publiczności, zwłaszcza młodej, wszystkimi kanałami dystrybucyjnymi. Innymi słowy, w Funduszu Mediów Publicznych TVN może się ubiegać o 50% kosztów produkcji serialu dla dzieci. Co się dalej dzieje z tym serialem, to jeszcze powiem. I jak Państwo widzą, najniższa część tego slajdu to są jednostki, telewizja publiczna, radio publiczne i portal mediów publicznych. Trzeba otworzyć oczy na rzeczywistość. Bez internetu w tej chwili nie ma komunikacji społecznej. Media publiczne muszą tam być silne, a równocześnie muszą poprzez internet dostarczać ludziom programy, które oni będą oglądali wtedy, kiedy będą chcieli. Mam nadzieję, że jeszcze będzie czas, żeby do tego wrócić. To omówiłem. Oczywiście te losowanie z zasobu kadrowego, ono ma taki sens, że ono ma uniemożliwić pewną manipulację polityczną. To znaczy, w momencie, kiedy jest losowanie, trudno przewidzieć, jaki skład zostanie wybrany, a co roku 20% składu się wymienia. Więc nawet jeżeli na rok ktoś by z powodu wyników losowania uzyskał jakąś przewagę, to wie, że ta przewaga jest nietrwała. Nie jest to rozwiązane, nieznane z demokracji. Przypomnę, że na przykład losuje się składy orzekające w wielu wypadkach w sądach. Tak, wszyscy dyrektorzy jednostek mediów publicznych to będą jednoosobowi dyrektorzy. Kończymy z tą sytuacją zarządu, w którym prezes nigdy nie wie, czy nie zostanie przegłosowany przez członków zarządu. Musi być jednoosobowa odpowiedzialność. Na to niestety nie mamy czasu. Jeśli chodzi o Fundusz Mediów Publicznych, to jak mówiłem, mogą się ubiegać o dofinansowanie wszystkie podmioty i tworzymy dla specjalną regulację, która mówi, że wszystkie programy, które zostały dofinansowane przez Fundusz Mediów Publicznych, muszą koniec końców wylądować na portalu mediów publicznych. Trzeba skończyć z tą sytuacją, w której obywatel płaci za to samo dwa razy. To znaczy raz płaci abonament na to, żeby coś zostało wyprodukowane, a potem, żeby to obejrzeć w internecie, musi zapłacić po raz drugi. Otóż tu zasada jest taka, że wszystkie te programy będą za darmo na portalu mediów publicznych do dozwolonego użytku osobistego. Także te, które pójdą do mediów komercyjnych. Czyli jeżeli używam już tego przykładu serialu dla dzieci współprodukowanego przez TVN, to zależnie od tego, jak wysoki procent pieniędzy będzie poza publicznych, będzie pewien okres eksploatacji komercyjnej do 7 lat. Natomiast po 7 latach ten serial ma się pojawić na portalu mediów publicznych. To nie znaczy, że TVN straci prawa telewizyjne do tego serialu. To nie znaczy, że on zniknie z Onetu, że nie będzie go mógł TVN wydać na DVD. Chodzi tylko o to, żeby on był także dostępny dla kogoś, kto po latach przypomni sobie, że w dzieciństwie oglądał taki serial i będzie chciał go pokazać swoim dzieciom. Tak, oczywiście te pieniądze są dzielone w otwartych konkursach z ekspertami, podobnie jak w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, losowanymi do oceny każdego projektu. I teraz tu widzimy priorytety funduszu i programy operacyjne. To znaczy fundusz ma działać w telewizji, radiu, internecie, prasie i mediach obywatelskich. Dlaczego w prasie? Bo to wszystkich zaskakuje. Otóż jeżeli wszystko, co finansujemy, ma wylądować na portalu mediów publicznych, to jest w interesie mediów publicznych, żeby współpracować z prasą, bo wtedy ciekawe rzeczy pozyskamy za połowę ceny. Równocześnie jest w naszym interesie wspieranie dziennikarstwa jakościowego. To prowadzi tylko do takiej konsekwencji, że to autor reportażu współfinansowanego przez Fundusz Mediów Publicznych jest osobą, która kontroluje potem, co się dzieje z tą zawartością. Czyli na przykład, jeżeli to będzie przerabiane potem na, nie wiem, teatr, telewizji, system reportaży radiowych czy tak dalej, to tutaj będą potem media o tym rozmawiać z autorem. Innymi słowy, prasa, zgadzając się na współfinansowanie jakiegoś projektu, musi zdawać sobie sprawę, że to wyląduje na portalu mediów publicznych i potem może być przez media publiczne też w jakiś sposób przetwarzane. Oczywiście z uznaniem praw producenckich wydawcy, czyli on też z tego będzie jakieś zyski mógł czerpać, stosowne do swojego wkładu. I wreszcie media obywatelskie to są media małe, niszowe, spełniające pewne funkcje społeczne, które nie działają dla zysków komercyjnych. To się w tej chwili w Europie bardzo rozwija, to są stosunkowo niewielkie pieniądze, na przykład w Austrii 1 000 000 euro rocznie, więc sądzę, że nas też powinno być stać na to, żeby to rozwijać, bo to społecznie bardzo ważne. Tu, przepraszam, jest nieaktualna część nadwyżki VAT z rynku audiowizualnego, czyli ten system, który był proponowany w tak zwanym projekcie Kowalskiego Ministerstwa Kultury, bo okazało się, dowiedzieliśmy się od Ministerstwa Finansów, że nikt tego nie liczy i że to był po prostu kompletny jakiś wymysł, który był nie do zrealizowania, więc szukamy takiej metody finansowania, która by to zrekompensowała. Myślimy też o tym, żeby utrzymać rodzaj niewielkiego opodatkowania firm, to jest oczywiście do dyskusji. I zakładamy, że w mediach regionalnych możliwe jest współfinansowanie programów przez samorządy. Tutaj bardzo ważna rzecz, to nie jest obligatoryjne. To wymaga uzgodnień i wymaga uzgodnień trójstronnych z Radą Mediów Publicznych, żeby nie powodowało to uzależnienia politycznego od samorządów programów lokalnych, ale trzeba to zapisać w ustawie, bo bez notyfikacji taka pomoc byłaby nielegalna. O instytucie może potem trochę powie Iwo, bo ja już przekraczam swój czas. Ważna sprawa, jednostki mediów publicznych są państwowymi osobami prawnymi, a nie spółkami prawa handlowego. To nam pozwala też znacznie oszczędzić, jeśli chodzi o czapę administracyjną. W obecnym systemie mediów, policzyliśmy to dokładnie, wynagrodzenie za nadzór nad mediami publicznymi pobiera w kraju co miesiąc 705 osób. W nowym systemie będzie to 47 osób. Chcemy także wzmocnić programy regionalne, więc tutaj jest, jeśli będzie czas, to chętnie opowiem o systemie mediów regionalnych. To byłaby telewizja, która ma zakaz nadawania reklam ogólnopolskich. Chodzi o to, żeby nie tworzyć kolejnego tworu, który będzie konkurował o ten tort reklamowy na poziomie ogólnopolskim, natomiast wzmacniać telewizję regionalną. Oczywiście tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, to jest ten ostatni punkt, który mówi o tym, że Rada określa procentowy udział środków finansowych przeznaczanych na audycje wytwarzane poza miastem Warszawą. No nie wystarczy utworzyć ośrodki regionalne, trzeba jeszcze stworzyć im system finansowania, żeby one mogły coś ciekawego nadawać. No przy radiofonii publicznej proponujemy, żeby program czwarty realizował w szczególności potrzeby młodzieży. Nie chcemy oczywiście likwidować Trójki, ale dostrzegamy, że słuchacze Trójki zestarzeli się wraz z programem. To nie jest już program dla młodzieży, a taki media publiczne mieć powinny. O portalu już wspomniałem, to jest bardzo ważna rzecz jeszcze związana z archiwami. Archiwa mają być zdigitalizowane i w całości zawieszone na portalu mediów publicznych. Powiem, że to wymaga minimum 200-300 milionów rocznie, żebyśmy w ciągu 10 lat upowszechnili wszystkie archiwa, ale tak czy inaczej musimy to zrobić. Wydaje nam się, że robienie tego w systemie mediów publicznych i w obrębie jednej opłaty jest lepsze niż na przykład proponowane niedawno opodatkowanie wszystkich dóbr elektronicznych na fundusz cyfryzacyjny. Przepraszam bardzo, że tak przelatuję. To wszystko wisi na stronie Fundacji Batorego. Też zakładamy, że będzie licencja programowa, która określa minimalne obowiązki programowe mediów publicznych. To już nie będę w te szczegóły chodził, bo jestem poza czasem. Reklama w mediach publicznych. Więc wprowadzamy dwa rozwiązania, na pewno kontrowersyjne, ale wydaje nam się, że ciekawe. Reklamę społeczną i reklamę kulturową. Czyli reklama społeczna to taka, która promuje pewne zachowania niezwiązane z zyskiem, a reklama kulturowa, która promuje też pewne uczestnictwo w kulturze. I one muszą w każdych 12 minutach reklamy zająć minimum 3. co oznacza, że reklama komercyjna, tak jak wspomniałem na początku, jest zmniejszona co najmniej o 25%, a następnie Rada Mediów Publicznych może to zmieniać. Przepraszam, że tak szybko, ale muszę przejść do tej rzeczy kontrowersyjnej, czyli powszechna opłata audiowizualna. Problem z abonamentem jest taki, że gdyby on był ściągany, to dałby mediom publicznym 3 700 000 000, a daje w tej chwili poniżej 300 milionów, czyli sprawność jest poniżej 10%. Jak to się stało, kto do tego nawoływał, nie ma co do tego wracać. Proponujemy powszechną opłatę audiowizualną pobieraną razem z PIT-em i KRUS-em, 8 zł z licznymi systemami odliczenia, także najwyższy koszt, który obywatel ponosi, to jest 6,5 złotego. Najbiedniejsi w ogóle nie płacą, ludzie ubodzy mogą w całości odliczyć od podatku, reszta od podstawy opodatkowania. Tu są o tych zwolnieniach. I to jest no, ostatnia plansza, która mówi o przepływach finansowych i zasobach programowych, czyli że z mediów publicznych pieniądze, które są przydzielone bezpośrednio przez Radę Mediów Publicznych, która 75% dzieli na TVP, Polskie Radio i stacje regionalne, i że te programy koniec końców muszą wylądować na portalu mediów publicznych, także te, które, nazwijmy to, chwilowo wyciekają poza system mediów publicznych, także wracają na portal mediów publicznych. Przepraszam, wcześniej powiedziano, że 15 minut, w 15 minutach się zmieściłem.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panelistów o zajęcie miejsca.
Bez dalszych wstępów w porządku alfabetycznym poproszę więc Jana Dworaka o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu.
Włącz mikrofon.
Zdiagnozowane bolączki mediów publicznych są dosyć jasne i proste. Mówiono o tym, przed chwilą mówił Maciek. I w związku z tym ja osobiście odczytuję tak potrzebę stworzenia nowej ustawy, to jest ograniczenie bezpośredniego wpływu polityków na media, zahamowanie komercjalizacji mediów poprzez zapewnienie finansowania ze źródeł publicznych oraz nałożenie na media publiczne zadań służby publicznej. Właściwe założenie, nałożenie tych zadań, można powiedzieć, może lepiej, stworzenie właściwych relacji między odbiorcą, widzem mediów publicznych, a nadawcami. Jak te trzy zadania podstawowe zostały w tym projekcie spełnione? Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, ograniczenie bezpośredniego wpływu polityków na media, zostało to rozwiązane w sposób radykalny. Ten projekt ucina kompletnie wpływ polityków na publiczne media, w każdym razie poprzez organizację tych organów, o których Maciek przed chwilą mówił, w sposób taki, w którym politycy rzeczywiście nie mają nic do roboty. I można by powiedzieć, że dobrze tak politykom, gdyż rzeczywiście przez ostatnie 20 lat to, co wyprawiali z mediami publicznymi, wołało o pomstę do nieba. To rzeczywiście oni za nie odpowiadali i stan, jaki mamy obecnie, jest stanem wymagającym szybkiej i radykalnej naprawy. To mówiąc trochę publicystycznie i trochę żartobliwie, a mówiąc poważnie, no pokazuje to rzeczywiście ten kryzys między polityką czy sposobami obecnie uprawianej polityki, a potrzebami kraju. O tym wspominał Alix Molar na początku. Jeśli chodzi o drugi cel, to jest zahamowanie komercjalizacji poprzez zapewnienie finansowania ze źródeł publicznych, to wydaje się, że ta opłata audiowizualna jest wymyślona dobrze, prawidłowo. To jest oczywiste, że ludzie natychmiast się zorientują, że te 6,5 złotego no to w różny sposób obciąża gospodarstwa domowe, no ale to nie są kwoty duże, umówmy się, nawet jeśli to będzie pochodziło od dwóch osób w rodzinie, to nie są żadne pieniądze, na które przeciętnej rodziny nie byłoby stać, a rozumiem, że te liczne odliczenia dotyczą grup społecznie upośledzonych czy marginalizowanych i w związku z tym nie wpływają w ogóle na ich sytuację materialną. Także te dwa zadania, podstawowe zadania, powtórzę, ograniczenie bezpośredniego wpływu polityków i zahamowanie komercjalizacji są wypełnione dobrze. Jeśli problem zaczyna się według mnie, jeśli mówimy o nałożeniu na media zadań służby publicznej. I tutaj dochodzimy do problematyki, ja bym powiedział, bardziej złożonej, przy niej się nieco zatrzymam. Bez wątpienia siłą tego projektu i jego celem godnym poparcia, który tu został spełniony, jest zaproponowanie mediów publicznych, które są mocne, silne, nie są szczątkowe, a wiemy, że tutaj bardzo były różne głosy w debacie publicznej. Mówiono o tym, że to powinny być media, które będą uzupełniały tylko ofertę nadawców komercyjnych. No, padały różne opinie i były rozważane różne modele. Cieszę się i uważam, że to jest siła tego projektu, że media publiczne są tutaj rzeczywiście mocne i silne. Tak są zaprojektowane. Ale jednak pojawiają się tutaj pewne słabości w tym, co zostało zaproponowane. Mianowicie to jest trochę tak, że jak się przyjrzeć uważnie tej strukturze mediów publicznych, to widać bardzo wyraźnie, że tak naprawdę całość władzy spoczywa w rękach Rady, a więc takiego ciała, które jest niejako czapą, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to jest czapą nad licznymi nadawcami publicznymi. Tam się dzieli pieniądze, tam się wyznacza zadania, tam się wreszcie powołuje bezpośrednio te władze mediów publicznych, czyli ich dyrektorów. To jest potężna siła, potężna władza i jestem głęboko przekonany, że to tam będzie skupiała się prawdziwa władza mediów publicznych. Według mnie to jest pewien błąd. Łącznie z taki strukturalny, no łącznie z tym, że istnieje też Instytut Mediów Publicznych, który też działa na potrzeby Rady Mediów Publicznych. Błąd polega generalnie na tym, że jest to w jakiejś mierze ograniczenie nadawcy, a to właśnie nadawcy powinni kształtować również publicznie, kształtować swój program i być za to rozliczani. Oni będą spętani i pewnymi więzami takimi psychologicznymi wynikającymi z tego, że zostali powołani, mówię tutaj o dyrektorach, i tymi ograniczeniami finansowymi i licznymi analizami, które będą do nich spływały, bo ten Instytut Mediów Publicznych jest zobligowany do tego, żeby wykonywać całą masę takich analiz i je przedstawiać mediom publicznym. To nawet nie o to chodzi, że taka papierologia, mówiąc szczerze, i dzisiaj funkcjonuje w mediach i telewizja publiczna i radio publiczne spowiada się przed Krajową Radą rozmaitymi sprawozdaniami i nic z tego nie wynika. I prawdopodobnie nic z tego nie będzie wynikało, bo narzucenie takich bardzo szczegółowych wskaźników, które tam są zapisane w ustawie, którym media publiczne muszą sprostać, no jest rzeczą mocno iluzoryczną. Tam jest, już nie pamiętam tych procentów, ale to są bardzo krzyżujące się kryteria, to zresztą ustawodawcy, czy autorzy projektu, może jeszcze nie ustawodawcy, zauważyli oczywiście i pozwalają te kryteria łączyć albo traktować osobno. To jest odpowiedni procent programów dla dzieci i młodzieży, odpowiedni procent programów, które mają trwałą wartość dla kultury narodowej, takie, które promują kulturę narodową, programów muzycznych dotyczących kultury wyższej i tak dalej. Strasznie dużo tych wskaźników, z których naprawdę niewiele wynika w praktyce. Poza tym, że umożliwiają nacisk nie tylko na dyrektorów mediów publicznych, ale również na te najważniejsze osoby w mediach, tak niedoceniane, jakimi są twórcy, dziennikarze i producenci. Do tego na koniec jeszcze wrócę. Więc uważam, że ta droga jest drogą, która no, nie pomoże bardzo w naprawie mediów publicznych. Jestem wobec tego bardzo sceptyczny. Nie chcę tutaj dawać przykładów, ale one tego, o czym mówiłem, wspomniałem o tych licznych wskaźnikach. Powiem tylko o tym, co prowadzi mnie do takiego pewnego pierwszego ogólnego wniosku, że ten projekt ustawy w niektórych częściach jest nadregulowany. Właśnie w tych kwestiach, tych wskaźników, zresztą mówiąc szczerze, tam brakuje bardzo wielu wskaźników na tym poziomie szczegółowości, który jest tam zapisany, bo bardzo szczegółowo i słusznie, być może w logice tej ustawy są zapisane zadania wobec kultury wyższej, ale na przykład wobec edukacji ekonomicznej nie ma w ogóle żadnej mowy, z edukacji obywatelskiej, tam nie ma żadnych procentów, prawda? Tak jakby autorzy to traktowali z większym nieco dystansem. Nie o to mi chodzi, czy te wskaźniki są, czy ich nie ma w tej chwili, bo według mnie trzeba je minimalizować. Im będzie ich mniej, tym będzie tak naprawdę lepiej. Więc ta nadmierna regulacja, jeszcze jeden tylko przykład tutaj przytoczę, to jest przykład trzeciego programu Telewizji Polskiej, który jest dosyć szczegółowo opisany i rozumiem, że są zaznaczone tam pewne obligi wobec tak zwanych programów regionalnych, ale nagle ni stąd, ni zowąd przy okazji zmienia się charakter tego programu, bo on ma mieć charakter edukacyjny, dziecięcy i kulturalny. Gdy w tej chwili jest programem informacyjnym, prawda? Ja nie mówię, czy ma być tak, czy ma być inaczej. Mówię tylko, że to nie jest materia ustawowa. Tak naprawdę to zbyt szybko się zmienia nasz pejzaż medialny, żeby coś takiego zapisywać w ustawie. Ale to również jest tylko przykład wiodący mnie do takiej głównej tezy, że w niektórych fragmentach ta ustawa po prostu nadregulowuje tę rzeczywistość. Drugi wniosek ogólny, zbliżam się już do końca powoli, to jest przesunięcie czy też utrzymanie ośrodka decyzyjnego bardzo wysoko, właśnie w tej Radzie Mediów Publicznych. Jakie to rodzi jeszcze niebezpieczeństwa? Może nie omnipotencja, ale niesłychana siła tej Rady Mediów Publicznych. Rodzi po prostu konieczność duplikowania pewnych instytucji wewnątrz tych mediów publicznych, bo jeśli istnieje Instytut Mediów Publicznych, który ocenia program i będzie przedkładał liczne analizy, na podstawie których będzie oceniana praca dyrektorów, no i w ogóle ludzi pracujących w mediach, przepraszam, no to jest rzeczą oczywistą, że te media muszą mieć podobne narzędzia, żeby sporządzać podobne analizy na ten temat, żeby móc ustosunkowywać się do tych analiz Instytutu Mediów Publicznych. Także to jest pułapka, która grozi powieleniem podobnych funkcji. No i tak jak powiedziałem, trywializując, to grozi tą papierologią, która naprawdę niczego nie uzdrawia, istnieje granice między, jak dobrze wiemy, gatunkami są tak płynne, może być dziesiątki dyskusji na temat tego, co zostało, jak zakwalifikowane i dlaczego. Tu jest według mnie słabość tych rozwiązań. No i wreszcie trzecia moja uwaga taka zasadnicza dotycząca tego projektu, to jest pewien anachroniczny sposób zarządzania twórcami i dziennikarzami, mianowicie nakazowy. Oprę to na jednym przykładzie tylko, mianowicie do kompetencji Komitetu Mediów Publicznych należy stworzenie kodeksu etyki mediów. Czyli ten kodeks ma być spisanym dokumentem, zapisanym i narzuconym, czy przekazanym do realizacji. No, dobrze wiemy, że tego typu dokumenty żyją tylko wtedy, kiedy są współtworzone przez ludzi, którzy są upodmiotowieni. Kiedy można takie na podstawie tych kodeksów analizować programy i to w zespołach twórczych, na przykład w Wiadomościach albo w innych zespołach, że narzucanie kodeksu etyki świadczy o takim dosyć mechanicznym sposobie traktowania twórców. Wydaje mi się, że ten sposób, tak jak powiedziałem, jest i anachroniczny, i nieskuteczny. I tutaj przechodzę do wniosku takiego ostatecznego, tak? Mianowicie chciałoby się, żeby ten projekt bardziej docenił te osoby, czy te zawody, które tak naprawdę są solą tych mediów. I no muszę to powiedzieć, że wśród osób, które tworzyły tę ustawę, no jest Agnieszka Holland, jest Maciek Strzembosz, jest Jacek Żakowski. To są wybitni przedstawiciele swoich zawodów. Zawodu twórczego, reżyser, dziennikarz, producent. Naprawdę wybitne osoby. No przecież chodzi o to, żeby to takie osoby miały wpływ na media, a nie urzędnicy. Obawiam się, że ten projekt za mało daje swobody właśnie w podejmowaniu decyzji zespołom twórczym i właśnie tym jednostkom. Tak naprawdę przecież chodzi o to, żeby zaprojektować pewną uporządkowaną przestrzeń wolności twórczej w tych mediach. Naprawdę nie są potrzebne te dziesiątki wskaźników i za mało jest poświęcone miejsca właśnie dziennikarzom. W ustawie być może więcej powinny być opisane pewne procedury. To jest te instytucje, radio publiczne, telewizja publiczna, to są skostniałe instytucje, które wymagają bardzo głębokich zmian. Ale te gwałtowne zmiany, rewolucyjne zmiany, to już mamy osobiste doświadczenia pewnie, jak patrzę na pokolenie, czy pokolenia, które siedzą na tej sali. Osobiste. Rewolucje łatwo burzą, a bardzo trudno budują. Wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba przerwać ten chocholi taniec, który odbywa się wokół mediów publicznych i to można zrobić w sposób mechaniczny. Można powołać nową strukturę, ale budowanie potem nowej instytucji to nie ograniczanie i ściskanie przez dziesiątki przepisów bardzo szczegółowych. To tworzenie mądrych reguł funkcjonowania, przejrzystych zasad oceniania i ludzi i tego, co oni robią i pozostawienie im tej sfery wolności przy kontrolowaniu. To bym powiedział tyle merytorycznie, natomiast jeśli miałbym zakończyć w sposób taki bardziej polityczny, sejmowy, to bym powiedział tak. Ja głosuję za tym projektem w pierwszym czytaniu i chciałbym go skierować do dyskusji w komisji. To jest poważny projekt. Chciałbym bardzo podziękować autorom, którzy włożyli w to bardzo wiele pracy, bardzo wiele wysiłku. Otwiera nową, poważną przestrzeń dyskusji. Załatwia kilka podstawowych rzeczy, a te sprawy, których jeszcze nie reguluje, powinny być poddane we właściwy sposób, nie reguluje, bo czasami przeregulowuje, jak powiedziałem. Wymagają dyskusji, poważnej dyskusji. To jest projekt, na którym trzeba i warto dyskutować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Powinienem powiedzieć to na wstępie. Zgodnie z naszą tradycją nie przedstawiam naszych dyskutantów, bowiem Państwo otrzymali biogramy. I poproszę teraz pana Rafała Grupińskiego o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Postaram się mówić w podobnym porządku jak mój przedmówca Janek Dworak. I rzeczywiście ten projekt, oceniając go całościowo, niesie z sobą ten jeden wielki walor, który myśmy zresztą starali się jako Platforma w dwóch projektach złożonych i które padły w Sejmie także zachować, a mianowicie odcięcie polityków od mediów publicznych. To jest, można się spierać co do formuły losowania, co do wielkości ciał, natomiast bez wątpienia sposób doboru ludzi, którzy mieliby zarządzać tymi mediami publicznymi na wszystkich tych poziomach, które są w ustawie wyszczególnione, gwarantuje to odcięcie polityków, czyli nas, mówię tu też o sobie, od mediów publicznych skutecznie. I to jest wielki walor tej ustawy. Natomiast kiedy się wchodzi w jej szczegóły, zapisy głębiej, to zaczynają się jednak liczne problemy. Mianowicie jednym z podstawowym takim, powiedziałbym, wadą tego projektu jest jego imperialny charakter. To znaczy buduje się kilka struktur ciał, buduje się zespół ludzi wokół mediów publicznych, który jest wyłączany, podobnie jak sposób finansowania, następnie zarządzania finansami, spośród jakiejkolwiek kontroli zewnętrznej. Z jednej strony wyłącza się media publiczne z rygorów kodeksu spółek handlowych, z drugiej strony jako jednostki państwowe wyłącza się z regulacji ustawy o finansach publicznych. A więc i z jednej i z drugiej strony nie ma żadnej kontroli nad tym, jak się tymi finansami w środku zarządza. I to jest pierwszy bardzo niepokojący jakby sygnał, kiedy się wczytuje w tę ustawę, dla mnie przynajmniej. Co więcej, Rada tutaj z jednej strony uchwala budżety, dzieli pieniądze, potem wykonuje, a na końcu zatwierdza swoje sprawozdanie. Trzeba powiedzieć, tam komitetowi przedstawia, ale to wiadomo, dzieje się to wewnątrz jednego środowiska. Jedyną osobą, która może skontrolować według tej ustawy jakikolwiek sposób zarządzania tymi ogromnymi pieniędzmi, to jest biegły rewident. Żadne jednostki administracji państwowej nie mogą tego zrobić, są wyłączone wręcz przepisem z jakichkolwiek możliwości kontroli tego, co będą robiły osoby z finansami, które zostaną wyłonione, wybrane do tych ciał. Więc to jest bardzo, bym powiedział, niepokojący dla mnie sygnał. Tam 3% wydatków na potrzeby własne podlega tylko w zasadzie jakiejś szczegółowszej kontroli, jeśli chodzi o Radę. Jest w tym finansowaniu także mnóstwo nieporządku. Ja rozumiem, że to można w pracach potem legislacyjnych usunąć, bo tam się mówi o dotacjach, o dofinansowaniu. W jednym miejscu się mówi o subwencji. Mówi się też na przykład o zysku netto w pewnym momencie. Otóż a z drugiej strony jest przepis mówiący o tym, że Rada ani żadne z tych ciał nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie wiadomo skąd ten zysk netto i dlaczego on ma być dzielony i tak dalej. No, wchodząc w jakieś tam szczegóły, oczywiście trochę się tych problemów tam pojawia. Pan Maciej Strzembosz poruszał kwestię VAT. Oczywiście tutaj jest problem podstawowy, dlatego że z jednej strony tu są zapisy i nie wiem teraz na jakim etapie jesteśmy po tym słowie wstępnym pana Macieja. Jesteśmy na takim etapie, że tutaj są przychody powyżej 2 miliardów z podatku od towarów i usług mają być. Nie ma tego, tak? W tej chwili. Okej, bo ja to mam w tym przysłanym projekcie. No to tu byłby oczywiście problem, bo nie było żadnego odwołania do ustawy chociażby VAT-owskiej. Kolejne rzeczy, które wskazują na taki, powiedział, imperialny charakter tej ustawy, to są chociażby te kontrakty trójstronne samorządowe. Tam mamy przepisy wręcz niekonstytucyjne. To znaczy samorząd, jak już zawrze umowę z mediami publicznymi, jeśli będzie z czegoś tam niezadowolony, z wykonywania tego chociażby kontraktu przez media, może się poskarżyć wyłącznie do Rady, a więc może się poskarżyć tymże mediom, musi płacić niezależnie od tego, czy się poskarżył mocno, czy lekko. Natomiast samorządy mają odebrane tutaj prawo skierowania skargi do sądu, co jest konstytucyjnym uprawnieniem samorządów. Więc jest to kolejna taka uzurpacja, która powiedzmy jest jednak trochę, powiedziałbym, nadmierna i do tego, jak powiedziałem, niekonstytucyjna. W tych porządkach, tak powiem, jakby tego zapisów i oczywiście tych ciał spory. Ja tutaj nie widzę żadnych oszczędności, jeśli chodzi o nadzór nad mediami, bo mamy i komitet, który rozumiem, że tam jakieś diety, więc powiedzmy, że to nie jest jakiś problem, ale potem mamy Radę Mediów, mamy fundusz z Radą Funduszu, mamy dyrektorów licznych, mamy Instytut Mediów Publicznych, który na pewno szybko nam się rozrośnie, a przecież nie likwidujemy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest ciało konstytucyjne, na razie istnieje z całym swoim tam setką czy więcej urzędników, więc ja tu nie widzę oszczędności, tym bardziej, że jakoś tak się stało, że w co rozdział o którymś z funkcyjnych osób w tym całym porządku strukturalnym, jeśli chodzi o nowy nadzór nad mediami publicznymi, tam wszędzie twórcy zadbali o taki drobny zapis wyłączenia z działania ustawy kominowej tychże wszystkich dyrektorów, członków rady i tak dalej. A więc widać wyraźnie, że jeśli chodzi o finanse, twórcy tej ustawy dobrze o to zadbali. Ale przechodząc do dwóch rzeczy takich z mojego punktu widzenia najbardziej istotnych, mam 10 minut, więc chcę się w nich zmieścić, czyli takich konstytutywnych dla tej ustawy. To jest pierwsza rzecz, wypełnienie tego, co jest istotą misji publicznej, tak, mediów tego rodzaju. I tu widzę jakąś taką bardzo, bardzo głęboką, poważną niekonsekwencję w stosunku do tego, co rozumiem, że przyświecało twórcom chociażby w dyskusji z panem premierem, w której miałem zaszczyt uczestniczyć. Mianowicie pan Janek Dworak zwrócił dobrze uwagę, słusznie uwagę, na owe procenty na poszczególne programy o tak zwanej wyższej użyteczności, że tak powiem. I tam jest takie są zapisy, które mnie trochę porażają. To znaczy 2% na programy poświęcone kulturze i dziedzictwu narodowemu, promocji tej kultury. 2% środków, co najmniej. Znaczy, to jest ten dolny próg. Edukacyjne 5%. Dziecięce tam, nie wiem, 6,5%, jeśli dobrze pamiętam. Generalnie składa nam się to na 21%. Rozumiem, że 80 prawie procent to są programy dopuszczalnie komercyjne w mediach publicznych. Dobrze, tylko jeśli mamy plan zejścia do 30% reklam, to ja się pytam i jednocześnie ściągania pogłównego z wszystkich Polaków, którzy zarabiają i mają w miarę przyzwoite dochody, ja się pytam, dlaczego nie 70% edukacyjne, kulturalne, dziecięce, dokumentalne, programy i tak dalej. Dlaczego twórcom tego nie dać? Dlaczego nie dać 70%? A 30% oczywiście są reklamy. 30% komercyjne jako punkt docelowy? 30% na różne seriale i kryminały i horrory. Więc w tym sensie uważam, że to jest wielka niekonsekwencja. To znaczy w istocie jest to ustawa jednak producencka. Znaczy to troszeczkę tak wygląda, jakby Lis pisał konstytucję dla kurnika. Znaczy jest ustawa napisana dla twórców, ale w istocie twórcy mają 2%, 5%, 6,5%, a cała reszta hulaj dusza, piekła nie ma. W tym oczywiście patrząc na to z punktu widzenia planu jak najszybszego działania w tej chwili w parlamencie, to jest to ustawa, którą moim zdaniem powinniśmy, być może jeszcze parę dni dyskutując i pewne rzeczy typu zapisy niekonstytucyjne usuwając, wprowadzić do komisji. Wprowadzić to może jedno z ugrupowań, bo proszę Państwa, że nie będziecie zbierać 100 tysięcy podpisów. Nie ma to sensu. I jesteśmy to w stanie zrobić. Ale też trzeba pamiętać, że jak już projekt wchodzi do komisji, to może być zmieniany tylko w pewnym ograniczeniu, a więc w pewnej literze, która już jest tam złożona. Więc będzie z tym spory kłopot ze względu na, mówię, brak jakiejkolwiek kontroli finansowej nad tym ogromnym molochem i wpływem pieniędzy. A jest tu też niesprawiedliwość społeczna, bo proszę zwrócić uwagę, że tu każdy od PIT-u ma odprowadzić 6,5 zł, powiedzmy tak, to jest wyliczone. Tylko, że będą rodziny, gdzie będą to odprowadzały 4 osoby i rodziny, gdzie będzie to odprowadzała jedna osoba, bo tylko jedna akurat jest, typu, nie wiem, leśnik, prawda, jedna tylko ma stały dochód. I będzie to absolutnie z punktu widzenia konstytucyjnego też niesprawiedliwe społecznie. Więc nawet w tym punkcie pogłównego trzeba pomyśleć nad nieco innym technicznym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. 10 minut.
Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Kruk, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, twórcy na kongresie w Krakowie zdiagnozowali w ten sposób oto sytuację. Doświadczenie pokazuje, że klasa polityczna nie jest w stanie uregulować sytuacji mediów publicznych w Polsce tak, by mogły one służyć społeczeństwu. I myślę, że to jest najistotniejsze tutaj zauważyć tę diagnozę. Ona jest słuszna. Jestem przedstawicielem klasy politycznej i przez wielu z Państwa uważana za jeden z głównych powodów tego, że się nie udało uregulować mediów. Ale powiem to tak. Tak to powiem, to jest słuszna diagnoza, doświadczamy ją wszyscy, to jest i ostatnie kilka i kilkanaście lat. Tak być nie musiało, bo ostatnio w wielu debatach, które prowadziliśmy i w parlamencie i poza parlamentem w związku z projektami ustaw, nad którymi pracowaliśmy, projektami Platformy Obywatelskiej, myślę, że odrzucaliśmy jednak pewien dorobek, który należałoby docenić. Ja oceniam ustawę o radiofonii i telewizji z 1992 roku jako ustawę tak naprawdę bardzo dobrą. Ustawę, która stworzyła rynek medialny, która dała formalne gwarancje niezależności mediów publicznych. Ona była oceniana niejednokrotnie zarówno przez ekspertów naszych krajowych, jak i europejskich i oceniana była pozytywnie. Tyle tylko, że niestety musimy zważyć na to, że o niezależności mediów publicznych, nie tylko mediów publicznych zresztą, ale mediów publicznych decydują nie tylko gwarancje formalne, a więc nie tylko te regulacje, nad którymi my dzisiaj dyskutujemy, ale także faktyczna sytuacja, czyli co spowodowało, że nie zafunkcjonowała ustawa z 92 roku. Ona miała szansę. Były momenty, kiedy nam się podobało przecież, co się dzieje w mediach publicznych. Wielokrotnie podejmowano różne próby zmiany, różnie oceniane oczywiście przez różne grupy społeczne, inaczej z punktu widzenia tych o poglądach lewicowych, prawicowych, liberalnych. Jeśli tak, to znaczy, że dosyć skutecznie nawet podejmowane były te problemy, skoro wszystkie grupy społeczne czasem odnajdywały się w tych zmianach i próbach, a czasem je krytykowały. To jest więc pewna podstawa, nie tylko pewne założenie musi być zrobione, nie tylko regulacje, ale kultura polityczna, która u nas, no z przykrością należy zauważyć, najwyższa nie jest i te gwarancje, które w ustawie z 92 roku zostały, niezależności mediów publicznych zostały ustanowione, a potwierdzone i podkreślone niejednokrotnie przez Trybunał Konstytucyjny, politycy nauczyli się obchodzić. Myślę, że taki sam los, abstrahując od tego, bo przejdę oczywiście konkretnych i czy oceny, czy zgłoszenia paru uwag do tego projektu, nad którym debatujemy, to no, trzeba pamiętać, że jakie byśmy ten projekt nie stworzyli, może w naszym mniemaniu legislacyjnie idealny, to jeszcze mamy praktykę i funkcjonowania. W związku z tym ja zaczęłam od tej diagnozy twórców i pracy nad tym która spowodowała, że pracują nad tym projektem przedstawiciele i twórców, i organizacji pozarządowych. Dla mnie jest właśnie to o tyle cenne, że jeśli oczywiście dojdzie do współpracy polityków z tymi środowiskami, do wspólnej pracy nad tą ustawą, że to właśnie te środowiska są władne i są w stanie popracować, co niestety nas czeka, nad edukacją medialną społeczeństwa, tak by społeczeństwo było w stanie uruchamiać mechanizmy egzekwujące swoje prawa oddziaływania na media publiczne. Ta współpraca dla mnie jest najcenniejsza z tej inicjatywy. No, oczywiście bardzo cenna jest i praca ta konkretna włożona w projekt, ogromna, którą warto docenić, bo choć tutaj już padły takie wątpliwości, zostały podniesione, czy politycy szczerze oceniają ten projekt, czy szczerze się na niego otwierają, to ważne jest, że zostali zmuszeni do odniesienia się do niego i nawet jeśli to są zabiegi PR-owskie, być może brak odwagi, być może chęć przypodobania się, daje to szansę. To są również przecież motywy, które warto zastosować, aby politycy zrobili coś dobrego dla funkcjonowania mediów w Polsce. To ważne jest, że ta ustawa ma szansę wejść do parlamentu i że możemy wszyscy nad nią pracować. Pod koniec debaty nad drugim kadencji parlamentu pracowaliśmy nad dwoma projektami ustawy o Platformie Obywatelskiej. Nie będę wracała do nich i odnosiła się, choć tu padło słowo, a tam nie zgadzam się z taką diagnozą, którą tutaj zgłosił pan Rafał Grupiński, jakie cele one realizowały. Ja uważam zresztą dosyć powszechnie i przez środowiska twórcze te projekty zostały ocenione bardzo negatywnie jako grożące istnieniu w ogóle, nie tylko funkcjonowaniu mediów publicznych. Ale to mniejsza. Pod koniec tych debat w parlamencie wydaje mi się, że przedstawiciele już wszystkich klubów parlamentarnych nawoływali do tego, abyśmy siedli przy okrągłym stole i zaczęli pracować wspólnie nad rozwiązaniami, nad regulacjami dotyczącymi mediów publicznych. Tylko ta droga może spowodować wypracowanie dobrych rozwiązań. Ta droga może sprawić, że ten projekt, co do którego zgłosili już moi przedmówcy wiele uwag, a co do którego ja mam wiele uwag również, ma szansę być przepracowany i na jego bazie możemy stworzyć dobrą regulację służącą dobremu funkcjonowaniu mediów publicznych. Jakie ja mam uwagi do tego projektu, które mogą powodować pewne czy nieporozumienia później między środowiskami politycznymi a twórczymi co do intencji rzeczywistych pracy nad nim. Otóż uważam, że niestety ten projekt, ja w ogóle z wieloma tymi uwagami, które zostały zgłoszone, po pierwsze się zgadzam, po drugie myślę, że niestety ten projekt na tym etapie w wielu miejscach jest projektem deklaratoryjnym, który proponuje pewne rozwiązania, a nie da ich się rzeczywiście na jego podstawie wprowadzić w życie. I poczynając od tej rewolucji zaproponowanej, kreowania tych organów mających kontrolować i zarządzać mediami publicznymi. I tutaj dla przykładu, do tych mediów wskazywać przedstawicieli, czy do tego zasobu, jeśli nomenklaturę pomylę, to przepraszam, tego się jeszcze prawdopodobnie nie nauczyłam, mają wskazywać na przykład organizacje pozarządowe, tak? 75% przedstawicieli do zasobu. Przepraszam bardzo, to się zaczęłam. 75 przedstawicieli organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje pozarządowe. W założeniach możemy przeczytać, że na przykład są to również organizacje wyznaniowe, czy kościoły, tak? Jako organizacje pozarządowe. Czyli to są tak naprawdę, proszę Państwa, setki organizacji pozarządowych. Na jakiej zasadzie te 75 osób te organizacje zgłoszą? Które organizacje? Ile przedstawicieli? To naprawdę jest, tutaj mamy z kolei do czynienia z niedoregulowaniem, które niestety prowadzi do tego, że to uniemożliwi wykreowanie ciał w ten sposób, które zakładamy, że w ten sposób mamy utworzyć. Ja tutaj włożę trochę kijek w mrowisko, bo tutaj są przewidziane, że ten zasób kadrowy, z którego będziemy czerpać w tworzeniu organów mających zarządzać i nadzorować media publiczne, będzie taki reprezentacyjny społecznie, a nie ma w nim parlamentu i prezydenta. Znaczy są samorządy. Ja nie rozumiem i chciałabym uzyskać taką odpowiedź. Dlaczego samorządowcy w Państwa rozumieniu nie są pozbawieni tego przymiotu reprezentowania interesu publicznego i czym różni się właściwie polityk samorządowy w rozumieniu oczywiście reprezentacji interesu publicznego i tej szansy, możliwości uczestniczenia w całym tym procesie, nad którym rozmawiamy, od polityka parlamentarnego, czyli członka Senatu czy parlamentu, no i prezydent, który, to są wybory, ja tu odniosę się do mojego następcy, choć jeszcze nic nie powiedział, ale niedawno publicznie pan redaktor mówił, że no tutaj tę niereprezentacyjność na przykład, między innymi oceniał parlamentu, że no niska frekwencja wyborcza powoduje, że jest to ciało niereprezentacyjne. Tak pewnie jest, ale jednak to jest tak, że parlamentarzystów często wybiera kilkadziesiąt tysięcy osób. Jeśli chodzi o wybory prezydenta, to są to wybory o najwyższej frekwencji w Polsce, czyli bardzo dla społeczeństwa istotne. Ja należy założyć, że mamy część społeczeństwa, która bierze udział w wyborach samorządowych, nie bierze udziału w wyborach samorządowych, a bierze w krajowych, czyli uczestniczy w wyborze parlamentu. I ta część społeczeństwa będzie jakby wyłączona i pozbawiona swoich przedstawicieli. I państwo się niektórzy uśmiechacie. Ja rozumiem dlaczego. I rozumiem, że wynika to z negatywnej oceny dzisiejszego organu przedstawicielskiego społeczeństwa. Ale chyba próbujemy rozmawiać i napisać projekt aktu prawnego w perspektywie, nie myśląc o tym, kto dziś jest w parlamencie, kto dziś jest prezydentem, kto jutro będzie prezydentem, kto pojutrze będzie prezydentem. Także upominam się mimo wszystko o to, żeby ta reprezentacja była pełna i jeśli są politycy samorządowi, uważam, że powinni być też politycy parlamentarni. Tu zresztą tego typu myślenie, no, nie mogę się z nim zgodzić, i rozróżnianie między politykami samorządowymi a krajowymi jeszcze raz się pokazuje, i tutaj nawiążę do tego aspektu tych trzech trójstronnych kontraktów samorządowych, o których już była mowa, które według mnie z jeszcze innego powodu są niebezpieczne. Pan Maciej Strzębosz powiedział, że istnieje taka konieczność wpisania, aby taka pomoc publiczna po notyfikowaniu w Komisji Europejskiej mogła być uruchomiona. I rzeczywiście, no, każda nowa pomoc publiczna musi być zapisana, ale ja nie sądzę, że musi być zapisana w ten sposób. Bo tutaj jest taki zapis, który uważam będzie bardzo wygodnym narzędziem dla marszałków województw do wykorzystywania publicznych pieniędzy, dla kreowania własnych osób, własnej działalności, własnych partii politycznych. I proszę Państwa, każdy, kto wie, jak wyglądają realia samorządowe, lokalnie, dokładnie wie, że jest to, może to być narzędzie bardzo niebezpieczne. I jeśli założenie robimy, że politycy nie mogą mieć żadnego wpływu na media, również ani tego programowego w sposób oczywisty, czyli ani na zarządzanie, ani na finansowanie, to z jednej strony blokujemy kompletnie możliwość oddziaływania poprzez czy takie organy, które są reprezentacją społeczeństwa, jak parlament czy rząd, a z drugiej strony umożliwiamy to marszałkom. To jest bardzo duża niekonsekwencja według mnie tego rozwiązania. Poza tym ona może podważać pewne formuły możliwości działania rządu, współdziałania z mediami publicznymi, bo dziś zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji poszczególne ministerstwa mogą we współpracy z mediami publicznymi pewne programy tworzyć, czyli na przykład Ministerstwo Edukacji czy Kultury. Uważam to za rozwiązanie bardzo istotne, a takie ograniczenie się tutaj tylko do samorządów może jakby podważać legalność tego typu współpracy. No i jest to dalej pytanie, dlaczego samorządy tak, rząd nie, parlament nie. I tak jak mówię, tutaj uważam, że te regulacje idą za daleko, umożliwiając, dając zbyt niebezpieczne narzędzie marszałkom województw do wykorzystania. Uwag co do tego rozwiązania pewnie byłoby wiele na różnym poziomie, poczynając od definicji, które są niedoprecyzowane, niektórych brakuje tutaj, nie wiadomo skąd pewne pojęcia się tu pojawiają w tym rozwiązaniu i co oznaczają. To są nieistotne oczywiście uwagi, one bardzo szybko mogą być naprawione w komisji, w Sejmie. Ja tylko zaznaczam, w jakiej skali tutaj te uwagi się na pewno pojawią. Tego niedoregulowania, o którym już było wspomniane, a które ja mówię, że sięga aż tak, że uniemożliwi wprowadzenie tych mechanizmów, które przewiduje ustawa w życie i stworzenia tych organów, które ona przewiduje, że stworzy. I jeszcze tylko co do finansowania i likwidacji jednostek mediów, spółek mediów publicznych, powiem dwa zdania, bo ja z kolei się zagapiłam, choć z parlamentu i nie wiem ile mówię, ale chyba już mi się czas kończył.
Powiem więcej.
Skończył mi się dawno. To przepraszam, to jeszcze tylko dwa, to bardzo szybko tylko jeszcze dwa aspekty. Ja tu się dołączę, co pewnie dziwne, zgodzę się z panem posłem Grupińskim, co do oceny niestety opłaty tej audiowizualnej, bo ona i myślę, że w intencji państwa było obniżenie tej opłaty, a ona i to niestety w przypadku właśnie tej uboższej części społeczeństwa może doprowadzić do jednak znacznego podwyższenia, bo jeśli dziś płacimy za odbiornik, czyli mamy w dużym uproszczeniu system podymnego w abonamencie, to płacimy dziś za jeden odbiornik, jeśli płacimy, załóżmy, a zgodnie z tą ustawą może być taka sytuacja, że to, jak powiedziano, może być 4-5 osób w gospodarstwie domowym płacącym, to będzie już 32 albo i więcej. Więc to jest do przerobienia. Podobnie tam jest jeszcze to, że przedsiębiorcy płacą od odbiornika telewizyjnego, co już w ogóle jest, wydaje mi się, troszkę kuriozalnym zapisem, bo dlaczego przedsiębiorcy inaczej i czy to oznacza, że przedsiębiorca, jeśli ma 3 telewizory w domu, to też płaci za 3 telewizory. Ja specjalnie to tak trochę trywializuję, ale tylko i wyłącznie, żeby pokazać problem, że to jest do przepracowania. I ostatnia sprawa. Ponieważ ustawa przewiduje likwidację mediów publicznych w formule spółek prawa handlowego i przewiduje, że one będą funkcjonowały jako instytucje na podstawie ustawy, nie mówi jakiej. Proszę Państwa, czyli co to ma być? My nie wiemy. Czyli ta ustawa dziś proponuje likwidację spółek Skarbu Państwa, bo w takiej formule dziś funkcjonują media publiczne, a niestety nie kreuje żadnego narzędzia umożliwiającego funkcjonowanie tym tak zwanym jednostkom mediów publicznych. Dziękuję bardzo i przepraszam za przeproszenie.
Dziękuję bardzo i pan Jacek Żakowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Wszyscy tu się włączali.
Po prawej stronie ten.
O, działa, dobrze. No bardzo Państwu dziękuję za, przede wszystkim za to, że zgodziliście się dyskutować o tym naszym skromnym projekcie przygotowanym przez grupę prywatnych obywateli, korzystających z upoważnienia nieformalnego środowiska zgromadzonego przypadkiem na Kongresie Kultury. I to jest bardzo miło, że taka otwartość w klasie politycznej powstała. Chciałem powiedzieć, że naszym zamiarem było, tak, to przyznaję, zrobienie rewolucji, fundamentalnej rewolucji. Nie zmiany jakiejś tam pełzającej, małej, kolejnej. Wielokrotnie takie próby były podejmowane. One ze względu na siłę kultury instytucjonalnej były skazane na porażkę i byłyby na następnym razem znowu skazane na porażkę. Dlatego zabierając się tej pracy, uważaliśmy, że zmiana musi mieć charakter radykalny, fundamentalny, instytucjonalny, tak żeby wymusić także zmianę kultury instytucjonalnej. I teraz bym się, powiedziawszy to, bym się chętnie odniósł do poszczególnych problemów. Najpoważniejszy problem dla nas także, mówię to szczerze, to jest ten problem, który podniósł Jan Dworak, który dotyczy misyjności, czy zmiany kultury tych mediów po prostu, prawda? No, z kultury pararynkowej czy parakomercyjnej na kulturę mediów publicznych. To jest bardzo trudne po 20 latach praktykowania jakiegoś modelu. I myślę, że tu rzeczywiście nadzialiśmy się na dużą rafę. Iwo Zaniewski najlepiej wie, jaka jest ta rafa, jak potężna, bo to on był w naszej grupie najsilniejszym promotorem budowania mechanizmów. Te mechanizmy jest bardzo trudno wbudować na poziomie ustawowym. Co zrobiliśmy na poziomie ustawowym w tym kierunku? Po pierwsze, tak jest skonstruowany komitet, że ktokolwiek będzie zarządzał mediami publicznymi, będzie patrzył na swoich mocodawców i, przepraszam, użyję symbolicznie nazwiska, będzie tam widział Andrzeja Wajdę, a nie Roberta Kwiatkowskiego. To jest różnica, która w każdej strukturze instytucjonalnej, przepraszam panie Andrzeju, bo być może pan nie będzie chciał być w tym komitecie, ale mówię symbolicznie, prawda? W każdej strukturze instytucjonalnej orientowanie się na szefa, a w tym przypadku na zbiorowego szefa, który będzie reprezentował społeczeństwo obywatelskie w dosłownym tego słowa znaczeniu, a nie twórców, prawda? Tylko właśnie samorządy, samorządowców, trzeci sektor cały i środowiska twórcze i środowiska akademickie. I teraz każdy, kto jest dyrektorem takiej telewizji, widzi tych swoich szefów i jakby osmotycznie przejmuje style myślenia, prawda? Stara się dostosować. No to na tym polegał, dlatego wszystkie systemy autorytarne się udają, że ludzie mają taką skłonność, większość osób. To jest bardzo silny mechanizm wymuszający, jakościowy, projakościowy. Druga rzecz to są te kryteria określane przez Radę. To jest bardzo ważne. Janek ma słusznie pretensje, że Rada wyszła mocnym ciałem, ale tylko pod warunkiem, że widzisz, Janku, Radę Mediów Publicznych jako Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w nowym wcieleniu. A tu mówimy o kompletnie innym ciele. Nie o ciele, do którego liderzy polityczni wysyłają swoich podręcznych, tylko o ciele wygenerowanym przez te środowiska, które przed chwilą opisałem, wedle takich kryteriów, wygenerowanym według kryteriów kompetencji, zaufania, kultury, przynależności do kultury. Siłą rzeczy to samo hasło konkurs znaczy co innego, kiedy jest prowadzone pod auspicjami, wszystko jedno, takiego ciała jak komitet i co innego znaczy, kiedy jest prowadzone pod auspicjami takiego ciała jak Krajowa Rada. To nie jest zarzut do członków Krajowej Rady, po prostu taki był mechanizm tego procesu, prawda? Tak była ta ustawa napisana. Więc to jest, myślę, ci ludzie tworzący Radę będą siłą rzeczy, Radę Mediów Publicznych, będą siłą rzeczy innymi ludźmi. Teraz my próbowaliśmy wpasować do ustawy różne mechanizmy określania szczegółowego kryteriów jakościowych. Tu jest, chcę powiedzieć, bardzo dobry dorobek, z którego korzystaliśmy, czy właśnie nie udało nam się do końca skorzystać na tym etapie. Dorobek na przykład BBC, gdzie jest to BBC Trust, określające, nadzorujące jakość. To, co u nas się nazywa misją, co mi się nie podoba jako słowo, bo to się okazało mission impossible po prostu. Ale tego się nie daje zapisać w materii ustawowej. Myśmy pracowali z bardzo wybitnymi legislatorami i konstytucjonalistami. Tu spieszę uspokoić pana posła Grupińskiego. Tam nie ma niekonstytucyjnych problemów. To wiemy od najwybitniejszych fachowców. Ten zarzut taki, taka obawa, bo ja wiem, że to nie jest zarzut, bo mamy wspólny interes, żeby tę ustawę napisać, prawda, i żeby ona była. Więc rozumiem, że to są raczej państwa obawy. Otóż ten zarzut, że to jest niesprawiedliwe, bo tam w jednych rodzinach 3 osoby by płaciło, w drugich 5, on się odnosi do całego systemu podatkowego. No jeżeli to jest niekonstytucyjne, to PIT jest kompletnie niekonstytucyjny, prawda? Bo przecież to jest, mówimy tutaj o daninie obywatelskiej, nie o podymnym, tak? To nie jest opłata za używanie telewizora. W PRL-u wprowadzono opłatę za używanie telewizora i to myśmy przepisali z tej opłaty, która się nazywa abonamentem, do tej ustawy. Jeden tylko zapis dotyczący przedsiębiorców, bo uznaliśmy, że to i tak będzie długa debata w Sejmie, to nie warto nad tymi przedsiębiorcami się dręczyć godzinami, tak? No i od razu pani zareagowała słusznie, że jak ma 3 tygodnie, no tak jest stan prawny dziś. Pani jako przewodnicząca Krajowej Rady powinna była wymagać od każdego hotelu, żeby od każdego istniejącego w tym hotelu telewizora wniósł abonament 17 zł.
5%.
Ale państwo nie wykonywało tego obowiązku. Myśmy przenieśli ten jeden przepis, który jest martwy, w nadziei, że może się, jak go wniesiemy, to zaczniemy w Sejmie przy pomocy państwa, bo przecież my nie jesteśmy jakimiś omnibusami, budować ten system, co z tymi przedsiębiorcami zrobić. Oni powinni dziś płacić około 500 000 000 zł, przeszło 400 milionów. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, które nie wpływają do budżetu państwa co roku od dawna. Prawda? To jest gigantyczne zaniedbanie systemu skarbowego. I więc szukaliśmy takich formuł dla tego najpoważniejszego problemu jakości, które można by zapisać w tej ustawie. I tych zapisów tu trochę jest. No, można się śmiać oczywiście z tego i to też mnie się na pierwszy rzut oka wydaje dość takie śmieszne, jak się na to patrzy z tych zapisów, że tam 2% na dzieci, 5% tam na kulturę czy na odwrót, to już nie ma znaczenia, bo wygląda tak samo śmiesznie. Prawda? Ale dlaczego my tutaj z absolutną świadomością przeregulowania poszliśmy w to? Bo wydaje nam się, że na tym pierwszym etapie, kiedy ta Rada Mediów Publicznych zasiądzie, to ona musi z tej ustawy mieć wyraźną przesłankę, w którą stronę ona ma i myślenie ma dalej biec przy wprowadzaniu tych reguł, które są, prawda, właśnie w BBC na przykład, bo to będzie Rada wprowadzała, to jest jej kompetencja. To są ci ludzie, którzy będą stali na straży publiczności mediów publicznych, żeby one się znowu nie stały państwowymi mediami komercyjnymi, tak jak to jest dziś, prawda? I bo to jest oczywiście wyrzucanie pieniędzy w błoto i tu jestem po stronie Tuska, że wrzucanie w ten system pieniędzy dziś jest marnowaniem pieniędzy, bo to jest tak samo jak wrzucanie w huty, w kopalnie, w PGR-y, nie wiem co jeszcze. Ale my mówimy o kompletnie innej konstrukcji teraz. W ogóle już nie mówimy o państwowych mediach komercyjnych, tylko mówimy o mediach publicznych. I teraz pani Kruk dziwi się, że w tej konstrukcji, którą proponujemy, w konstrukcji Komitetu Obywatelskiego, Komitetu Mediów Publicznych, nie ma polityków, no powiedzmy, sejmowych i pana prezydenta. Chcę powiedzieć, to nie jest w żadnym razie, proszę absolutnie nie brać tego do siebie, tak to znaczy, że to nie chodzi o, to, że ktoś jest posłem czy prezydentem, tak? Chodzi o to, że projektujemy media publiczne, nie państwowe. Samorządy są częścią społeczeństwa obywatelskiego. Sejm, prezydent, rząd są częścią aparatu państwowego. Oczywiście ja nie jestem doktrynalny i jeżeli będzie silna presja, a to jest presja z wielu tych, bo SLD też ma taką uwagę, prawda? Także ja widzę, że to będzie jakiś problem. To dla mnie to nie jest problem, że tam w tym komitecie się znalazło i dla nikogo nie jest problem pięciu przedstawicieli wybranych przez parlament i tam, nie wiem, pięciu przez pana prezydenta, czy dwóch, czy jeden, wszystko jedno. Tylko, że to wtedy zaburzy tę czystość, że to nie jest państwowe. To nie jest państwowe. Tak jak uczelnie, prawda, są publiczne, ale nie są państwowe w tym sensie. I mi się wydaje, że to jest ważne, żebyśmy tę świadomość, bo i to się uda tylko, całe to przedsięwzięcie uda się tylko wtedy, kiedy uda nam się wytworzyć nową kulturę mediów publicznych, nieistniejącą dziś w Polsce. Teraz im więcej tych sygnałów nam się uda namnożyć, które będą, jakby to powiedzieć, testamentem naszego komitetu, dla tego nowego komitetu, tym, mam nadzieję, ta zaraza będzie potem uspołecznienia służby publicznej będzie potem silniejsza. I wydaje mi się, jeszcze jedna ważna rzecz, pani Kruk podniosła problem, który mi się wydaje poważnym problemem, ale spieszę państwa uspokoić, że nim nie jest. Otóż problem, jak te organizacje wszystkie się pozbierają i wybiorą. Otóż mamy Ogólnopolską Federację Organizacji Pożytku Publicznego, z którą pracowaliśmy, z którą pracowaliśmy, która właściwie była jednym z głównych motorów tej pracy, prawda? Bo tu jest takie hasło, często pada, że to jest projekt twórców, że tam reżyserzy pisarze rzeźbiarzą, prawda, i tak dalej. Nie. Najaktywniejsze się było środowisko właśnie pozarządowe i ono opracowało cały system przeprowadzania tych prawyborów swoich i wyborów. I ja bardzo liczę na to, że to będzie bardzo istotny element, nie tylko ja, ale myślę, że całe to środowisko liczne, wieleset osobowe, które nad tą ustawą pracowało, że to będzie istotny element uspołecznienia tych mediów. To znaczy, że ten proces generowania reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego do komitetu będzie aktywizował te środowiska tak, jak prawybory zaktywizowały Platformę. Tak? Coś się stało jednak. I to coś takiego w tym środowisku się już wydarzyło, a będzie się działo dalej, jeżeli nam się uda ten mechanizm wytworzyć. Ja się boję o inne środowiska, ja się boję o środowiska dziennikarzy. O te nieliczne, potwornie emocjonalnie skłócone środowiska. Tam może być jakiś problem, ale tu mamy taką furtkę, prawda, że w razie problemu, to ile pamiętam, minister kultury chyba by wyznaczył, czy ktoś taki. Tak? A jeżeli, bo ona by na jakimś tam temacie mi kiwa, że wypadła na którymś etapie, proszę wybaczyć też, bo jak państwo widzicie, to jest w tej chwili 152 artykuły, każdy z nich występował w 150 wersjach przez ostatnie pół roku, więc można łatwo policzyć, jaki jest problem. I Jeżeli chodzi o te kontrakty trójstronne, chcę powiedzieć, dotknęło mojej wrażliwości, ta uwaga, te kontrakty samorządowe, to jest problem i trzeba by nad tym popracować. W tej ustawie są zabezpieczenia, ale być może one są niedostateczne. Mnie by znowu było szkoda, gdybyśmy odcięli media zupełnie od takiej możliwości finansowania, bo widać, że ona bardzo dobrze w PiS-ie funkcjonuje przez kontrakty pisowskie, samorządowe, ale czy tu się uda, to trzeba się nad tym zastanowić. To też nie jest żadna religia, prawda? W ogóle chciałem powiedzieć, to jest projekt, który ma fundamentalne założenia. Komitet, ta struktura organizacyjna przez komitet. Drugie fundamentalne założenie to jest portal mediów publicznych, czyli powszechna dostępność do tego, co się za publiczne pieniądze robi. Trzecie fundamentalne założenie to jest niezależna opłata finansująca bez łaski polityków i bez uznaniowości na przyzwoitym poziomie. I czwarta ważna rzecz, dla mnie szczególnie ważna, to jest to, że mamy możliwość także poprzez to oddziaływania promisyjnego czy prokulturowego, jakby to nazwać, na media komercyjne, które są ogromną częścią rynku, zwłaszcza kiedy wchodzimy w nową epokę internetu. I tu muszę powiedzieć, mój konik w tej ustawie, jeden z moich koników był taki, że jak się spojrzy na mapę świata, to polskie placówki korespondenckie są kompletnie nieobecne na zdecydowanej większości tego globu. Ani jednego korespondenta w Ameryce Południowej, ani jednego korespondenta w Afryce, w Chinach jakieś szczątki, w Indiach zero i tak dalej. I to jest też coś, nad czym, bo mówimy tutaj nie o telewizji publicznej, nie mówimy o radiu publicznym w tej ustawie, mówimy o mediach publicznych, o przyszłości mediów w Polsce. I o upublicznieniu mediów. I to mi się wydaje też jest element tej rewolucji. To nie chodzi o to, żeby wprowadzić swojego prezesa na Woronicza. Prawda? Chodzi o to, żeby w ogóle zmienić to, co się dzieje. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę Państwa, mamy teraz godzinę czasu na dyskusję. O kilkanaście minut przed końcem oczywiście Państwu udzielimy głosu. Bardzo proszę o przedstawianie się. Mam zapisane trzy osoby już do głosu. Pan Andrzej Wajda, pan Adam Pieczyński i pan Ernest Skalski. Później. Dobrze, proszę bardzo. Pana... Świetnie. Świetnie, bardzo proszę. Pan Adam Pieczyński.
Dzień dobry, Adam Pieczyński. Jestem przedstawicielem TVN-u. Zajmuję się konkretnie newsami, głównie TVN24, faktami również. Będę mówił we własnym imieniu, choć się nie ukrywam, że również w naszym środowisku ten projekt już wzbudził jakieś emocje i dyskusje, więc na pewno te wrażenia nie są wyłącznie moimi osobistymi. Profesor Smolar na początku powiedział, że pracą nad ustawą przyświecały dwa cele główne. To jest uniezależnienie mediów publicznych od świata polityki i zmiana finansowania tychże mediów. Z kolei Jacek Rzekowski powiedział, że chodzi nam, znaczy państwu, o przeprowadzenie pewnego rodzaju rewolucji. Ja bym powiedział tak, że być może to już jest zapomniana nauka marksowska, ale rewolucję robi się zmieniając bazę przede wszystkim, a nie nadbudowę. Ta baza w przypadku mediów to jest finansowanie wspomniane przez profesora Smolara. I na tym bym się chciał za chwilę zatrzymać dłużej, a jeszcze zanim przejdę do spraw finansowania, to chciałem też wytłumaczyć, dlaczego w naszym środowisku ta ustawa budzi emocje, bo można byłoby nas podejrzewać wyłącznie o to, że jesteśmy zainteresowani tym, aby zniknął taki dinozaur z rynku jak TVP na przykład. Otóż nie, ja myślę, że dla wszystkich dziennikarzy, dla ludzi mediów istnienie silnego medium publicznego, dyktującego standardy, takiego medium, do którego trzeba równać,
jest bardzo ważne. Jest ważne również w dyskusji na przykład z właścicielami mediów w sprawie choćby kosztów, które musimy ponosić na tworzenie programu zdolnego do konkurowania z czymś, co jest rzeczywiście jakościowo dobre. Więc brak takiego, jak to się teraz modnie mówi, benchmarku, bo telewizja publiczna rzeczywiście w tej chwili dogorywa, jest dla nas realnym problemem. Chcemy mieć dobrą konkurencję, bym tak powiedział, ze strony mediów publicznych. Uczciwą konkurencję. A skoro mówię o uczciwości, to bym zajął się teraz przez chwilę finansowaniem. Otóż od samego początku istnienia mediów publicznych w Polsce istnieje model hybrydowy finansowania. To znaczy część środków pochodzi, no w tej chwili z abonamentu, tutaj miałaby pochodzić z opłaty audiowizualnej, część z reklamy. Powoduje to ten model dwie krytycznie złe konsekwencje. Po pierwsze, w sposób oczywisty zachęca każdego włodarza TVP do uzyskiwania jak najwyższych przychodów z reklamy. I to się nie zmieni, wbrew temu, co Państwo mówiliście do tej pory w tym nowym modelu. Po drugie, drenuje rynek. I to chcę powiedzieć, że to nie jest wyłącznie problem TVN-u, Polsatu czy jeszcze kilku innych telewizji. To jest problem całego rynku medialnego. TVP dyktuje ceny reklamy na rynku. Może je dyktować w sposób bezwzględny, nie tylko dlatego, że jest wielkim medium w dalszym ciągu, lecz również dlatego, że jest dotowane z pieniędzy, nazwijmy to, publicznych. Utrzymywanie tego modelu, w którym pieniądze z rynku reklamowego płyną w dużym strumieniem do telewizji publicznej, ogranicza też bardzo wiele inicjatyw, które mogą się pojawiać w najbliższej przyszłości, pojawiały się w przeszłości, inicjatyw, dla których po prostu brak pieniędzy. A inne media są wyłącznie skazane na pieniądze płynące z rynku reklamowego. Czyli finansowanie z reklamy TVP powoduje tak naprawdę ograniczanie pluralizmu na rynku medialnym, a pluralizm wydaje się, że jest najlepszą tak naprawdę gwarancją demokracji. Demokracji, która wymaga wielogłosu, tak? I jest najlepszym instrumentem kontroli nad również tym, jak funkcjonują różne media. Bo my możemy oczywiście w tej chwili wzdychać, że jakaś grupa polityczna ma większy lub mniejszy wpływ na jakiś program. Co zresztą w tej chwili w TVP kuriozalnie widać, tak? Walkę pomiędzy jedynką a dwójką. Ale na dłuższą metę znaczenie ma wyłącznie to, czy będzie wielogłos, tak? Bo jeżeli jakieś informacje są pomijane w TVP, to one się pojawią w Polsacie albo w TVN-ie. Niczego nie da się ukryć. Chcę powiedzieć, że ten kierunek ograniczania pieniędzy z reklamy na TVP jest tylko śladowo zasygnalizowany w tym projekcie, a jest to tendencja europejska. Tak, Niemcy postanowiły do 2017 roku znieść reklamę w mediach publicznych. Francja zdecydowała się już na to, tak? Hiszpania tak samo w ostatnich miesiącach. Coś ustawodawcami w tych krajach powoduje, tak? Zachęcam do rozważenia również takiego kierunku myślenia i działania.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Andrzej, bardzo cię proszę. Tak, bardzo cię proszę.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewien fakt, który jest tutaj jakby pomijany. Ja pamiętam dokładnie, że namawiałem Lecha Wałęsę, żeby stworzyć właśnie taką radę mędrców, że będzie miał święty spokój, da im telewizję, oni będą, że tak powiem, się nad tym zastanawiać, wszystko będzie szło dobrze. No ale Wałęsa uważał, że lepiej mieć telewizję niż nie mieć. nie brał tylko jednego pod uwagę, mianowicie, że jak się zmieni sytuacja polityczna, no to już w ogóle nie będzie miał telewizji, w odwrotnie, będzie miał w telewizji przeciwnika. A gdyby była ta rada mędrców, może by tonizowała całą sprawę. Ale z drugiej strony ucieszyłem się bardzo, kiedy się dowiedziałem, że nasi koledzy, że środowisko zainteresowane sytuacją telewizji publicznej postanowiło się odezwać. Dlatego, że w dawnych, trudnych i złych czasach udawało nam się czasem przeprowadzić coś i myślę, że i tym razem to jest dobry znak, że środowisko chce wziąć udział w czymś, co jest trudne do rozwiązania albo nierozwiązalne. Natomiast prawdziwy problem, który ja dostrzegam, o którym tutaj się nie mówi, to jest odpowiedź na pytanie, jaka to jest telewizja? Czy to jest telewizja polityczna takiego czy innego ugrupowania? Moim zdaniem nie. Czy to jest telewizja publiczna? W żadnym wypadku. To jest telewizja pracownicza. I to jest decydujące. Jeżeli w telewizji naszej publicznej pracuje 4300, a może i 4500 osób, a w TVN-ie pracuje 1000, a w Polsacie pracuje 900, to macie Państwo odpowiedź na pytanie, że telewizja publiczna kosztuje, chwała Bogu, 4,5 raza więcej niż telewizja jakakolwiek inna. I tu się zaczyna cały problem. Mianowicie, jeżeli ta telewizja kosztuje tak drogo, to ona musi i brać abonament, i nadawać reklamy, i z dody zdejmie majtki bez chwili namysłu. Czekam tylko, kiedy wprowadzą program. Przed wami był taki słodki bardzo film, nazywa się Pani Minister Tańczy. Mam wrażenie, że gdyby oni to sobie przypomnieli, zobaczylibyśmy i taki program. I oni nie mają innego wyjścia, dlatego że ich celem jest finansowanie samych siebie. Nie mają żadnego celu publicznego, nie mają żadnego innego. Nieszczęście polega na tym, że jeszcze w dodatku poza warszawską telewizją istnieją jeszcze telewizje lokalne. Telewizje lokalne to jest w ogóle panoptykum, dlatego że one mają usprawiedliwienie, że nie pracują, bo nie dostają pieniędzy z centrali na program. Ja od czasu do czasu mam z nimi do czynienia, bo jeżeli gdzieś jadę, to tam potem muszę dać jakiś wywiad. No to wygląda mniej więcej w ten sposób, że ja zajeżdżam do telewizji o godzinie 18, co na całym świecie to jest, że tak powiem, najlepsza godzina. Pustka, cisza, przyjeżdżam pierwszy. Dwóch strażników ogląda TVN. Potem szybko nadjeżdża charakteryzatorka. Jak ja się charakteryzuję, to słyszę, że zjeżdżają się następne samochody. No i jak się skończyłem charakteryzować, wchodzę, już się zapalają światła, panie Andrzeju, bardzo miło. Tak. No, wywiad jest krótki, dlatego że oni to robią przeważnie dla Warszawy, a Warszawa nie ma czasu i miejsca, więc trwa 10-15 minut. No i nim ja zdążę się rozcharakteryzować, to słyszę, jak już wszystko odjechało. Oj, ostatnia wychodzi charakteryzatorka, bo mnie kończy charakteryzować. Dwaj strażnicy oglądają TVN. No, w tej sytuacji, trzeba wiedzieć, że w tych telewizjach lokalnych pracuje 1500 osób. Więc gdybyśmy się od razu machnęli te telewizje, ja nie chcę, dlaczego, jak się sprywatyzują, to co, to jest źle? A jak je weźmie marszałek, czy kto tam, a kto ma pieniądze, albo kto ich potrzebuje tam na miejscu, to oni sobie nadają reklamę, niech nadają sobie własny program. A dlaczego? Nikt nie wierzył w radio. Przecież ja pamiętam, jak mój asystent, kiedy byłem senatorem, otworzył radio w Suwałkach. I była zdumiewająca sytuacja. Ja mówię, panie, ale jak pan, z czego pan żyje? Co pan tu w tych Suwałkach może, jak pan tu wyjdzie na swoje? On mówi, panie Andrzeju, to jest bardzo proste. Ja mam na granicy tego taksówkarza, co ma telefon. I on mi mówi, ile samochodów stoi na granicy, a ja zawiadamiam Suwałki, czy warto jechać, czy nie. Bo cały handel szedł, że tak powiem, przez tą granicę. Być może, że te telewizje, jak się odczepią od Warszawy, to staną na swoich nogach, no bo będą miały swoje własne interesy, a nie interesy centrali, które są, które jest daleko od nich i, że tak powiem, mało im może dopomóc. Dlatego jestem, niestety, tu nieszczęście całe polegało na tym, że pierwszy szef telewizji nie zdecydował, co zrobić, że tak powiem, z tym nie podjął jakichś decyzji, które wtedy były możliwe. Teraz, co się stało z tym przychodzeniem, powiększaniem się i przybywaniem nowych ludzi do telewizji? Nie przybywają ci, co robią telewizję, bo my prowadzimy 7 lat szkołę z Wojciechem Marczewskim i żaden z naszych studentów nie został zaangażowany do filmu. Ja przez 50 lat robię filmy, więc znam troszkę ludzi, którzy robią w Polsce filmy. Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek z moich znajomych, bliższych, dalszych został zaangażowany do telewizji. Do telewizji angażuje się ludzi z zewnątrz jako nadzorców. Nadzorcy mają nadzorować to, co się w telewizji pojawia. No jeżeli to są nadzorcy, powiedzmy, z szkoły księdza Rydzyka, no to obawiam się, że Ojcze Nasz i Zdrowaś Maria nie jest wystarczające, żeby nadzorować telewizję. Nie. Myślę, że trzeba się znać na telewizji. No ale nie ma takiej szkoły, która by, że tak powiem, uczyła, wprowadzała dziennikarzy w tajemnice. Ja może zbyt osobiście coś się zaangażowałem, nie? Przepraszam bardzo, ale naprawdę to jest dla mnie bolesne, dlatego że jak mówię, właśnie namawiałem Lecha Wałęsę, żeby zrobił taką radę i tak kombinował sobie, że Konwicki byłby dobry. No bo już Konwicki to nie ma żadnych interesów. No ale mi się nie udało i dlatego właśnie dzisiaj występuję nie jako ten, co się mądrzy, tylko ten, co widzi właśnie, no, tak powiem, swoją przegraną, która doprowadziła do sytuacji, w której żeśmy się znaleźli. Także moim zdaniem, jeżeli by się chciało zrobić naprawdę krok radykalny, to telewizje lokalne trzeba uwolnić i niech się dzieje z nimi co chce. Telewizję warszawską trzeba zaorać i zadeptać. I zaczynać od początku. Po prostu dlatego, że tam jest coraz mniej ludzi, którzy robią telewizję. Dlatego, że ci, którzy mieli możliwość, otworzyły się 2 telewizje prywatne, które po kogo sięgnęły? Po najzdolniejszych, po tych, którzy się dobrze, że tak powiem, obracali. Oni poszli do tamtych telewizji. A tutaj nie przybywają ludzie telewizji, tylko przybywają ludzie poleceni przez polityków. I dlatego wydaje mi się, że co będzie robić, pytacie, co będzie robić telewizja publiczna? Telewizja publiczna ma tak olbrzymi zapas tego, co zrobiła i tego, co było, że przez najbliższe lata, ile będziemy potrzebować, żeby ją uzdrowić, a ona, żeby leżała pod tym, pod kroplówką, myślę, 2, 3, 5 lat możemy nadawać program, który telewizja ma. I wtedy tylko nam potrzebni są ludzie, którzy nadają ten program. Oczywiście dobrze byłoby, żeby nadawać też dziennik jakiejś wiadomości. No i na tym, jak się skończy. Aż do momentu, kiedy się rzeczywiście ta sytuacja, że tak powiem, nie ułoży według tego programu, który opracowali nasi koledzy, albo według zmodyfikowanego programu. W każdym bądź razie on musi być równie radykalny, jak to, co postanowili nasi koledzy, którzy się tym zajęli. Dlatego że wydaje mi się, że tutaj innej drogi nie widzę, dlatego że jeżeli telewizja ma zarobić na siebie, na 4,5 tysiąca ludzi, to jak mówię, oni muszą zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby się utrzymać. A jakiekolwiek byście nie robili, jakąkolwiek nie robiliście, byście nie chcieli zrobić reformy telewizji publicznej, tam jest 13 związków zawodowych. No i spróbujcie dotknąć tych ludzi. To nie są górnicy, to nie są hutnicy, tylko to są ludzie, którzy znają wszystkich. I mają telefony, i wiedzą, do kogo zadzwonić, i nie pozwolą podnieść ręki na siebie. Także niestety, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że ono jest przykre, ja wiem, że ono dotyczy tłumu ludzi, olbrzymiej grupy ludzi, przepraszam, brzydko powiedziałem, olbrzymiej grupy ludzi, która jest tam zatrudniona i musiałaby się zatrudnić gdzie indziej. No ale wydaje mi się, że bez rozwiązania tego problemu cała reszta jest, że tak powiem, pochodna. No bo jeżeli ten sam program TVN nadaje za pomocą 1000 osób, to znaczy, że można nadać ten program za pomocą 1000 osób. No to po co jeszcze 3,5? I jeżeli na to pytanie sobie odpowiemy, albo weźmiemy je, że tak powiem, do naszych rozważań, to wtedy... A wtedy będzie można sobie powiedzieć, czy ta słuszna, konieczna, właściwa reforma będzie, że tak powiem, bo nikt nie pyta, ile ta telewizja kosztuje. A dlaczego? Mówią premierowi, żeby dał już nie pamiętam ile im, to oni będą nadawać program. A dlaczego ma im dać tyle, a nie inaczej? Trzeba obliczyć, ile kosztuje, że tak powiem, no ile ta telewizja ma naprawdę kosztować, żeby... A dopiero potem się zastanowimy, czy musi nadawać i reklamy i robić takie, a nie inny program rozrywkowy i czy nie musi robić wszystkiego, żeby wykarmić po prostu te ogromne rzesze swoich pracowników. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Apel do następnych dyskutantów o zwięzłe wypowiedzi. Ernest Skalski, bardzo proszę.
Dziękuję. Mamy w Polsce takie instytucje jak Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa, Filharmonia, Teatr Narodowy. Wyobraźmy sobie, że mamy również na podobnej zasadzie niedużą telewizję narodową, radio narodowe, niech się nazywa publiczne, i ten portal medialny, który jest bardzo moim zdaniem cennym i nowym pomysłem, a nie mamy, w ogóle nie istnieje Rada Mediów Publicznych, komitet, fundusz, instytut, co tam jeszcze jest, że nie ma tej całej czapy tego systemu imperialnego, o którym mówił tutaj pan Grupiński. I co się wtedy dzieje? Telewizja nie funkcjonuje, radio nie funkcjonuje, ludzie nie oglądają, nie słyszą. Oglądają i słyszą i jest wszystko w porządku. I oczywiście nie ma jeszcze, nie powinno być również w ogóle Krajowej Rady, ponieważ jest to co prawda ciało umieszczone w Konstytucji, ale z natury rzeczy jest antykonstytucyjne, bo ogranicza licencję, wydaje licencję na wypowiedź, ogranicza swobodę wypowiedzi. W Polsce istnieje tendencja, chyba nie tylko u nas, że jeśli jest jakieś prawo, jakaś funkcja czy jakaś instytucja, to ktoś to musi nadzorować i ten aparat nadzorujący musi być bardzo duży. Nie, abstrahuję od tego, że to kosztuje, ale to jest zawsze zwierzchnik, pod którego, jak tutaj mówili dyskutanci, się robi. Można po prostu wyznaczyć, czy właściwy minister ogłasza jawny konkurs z jawnymi kryteriami na dyrektorów tych instytucji, kadencja wynosi 6 lat, facet jest nieusuwalny, chyba że popełni jakieś przestępstwo. Nikogo się specjalnie nie musi słuchać. Jeśli chodzi o finansowanie, opłata audiowizualna jest niczym innym, jak inaczej nazwanym i nieco zmodyfikowanym abonamentem. I w zasadzie w państwie jest taka zasada, że obywatel płaci państwu podatki, a państwo, wybrany parlament decyduje, na co te pieniądze wydawać. I nie ściąga się oddzielnego podatku, ściąga się podatek na zdrowie, który moim zdaniem jest nieporozumieniem, nie ściąga się podatku na to, na tamto i na owo. Oczywiście instytucje budżetowe, jak te muzeum i teatr mają prawo i nawet obowiązek zarabiania dodatkowo. To samo może być z radiem i telewizją. Oczywiście w bardzo ograniczonym wymiarze, zarówno czasowym, jak i kwotowym, bo można sobie wyobrazić, że w ciągu 10 minut zarobią kolosalne pieniądze na jakiejś, powiedzmy, absolutnie niestosownej audycji. I teraz jeśli chodzi o odpowiedzialność. Znaczy pieniądze publiczne są, wydawanie tych pieniędzy jest kontrolowane przez NIK na ogólnie przyjętej zasadzie. A jeśli chodzi o meritum, to wszystkie te ciała nie sprawią, że audycje w telewizji i w radiu będą lepsze. Będą gorsze, bo będą robione pod tę zwierzchność. I jeszcze tutaj, co mówił pan Wajda, z telewizją i z jej liczebnością. Musimy sobie zdawać sprawę, że telewizja publiczna nie zdobyła tej pozycji na rynku, zwalczając konkurencję, tylko to jest ogromna struktura, którą odziedziczyliśmy po PRL-u i którą de facto należałoby rozwiązać w pierwszym rzędzie jeszcze przed rozwiązaniem WSI. I już ostatnia rzecz o odpowiedzialności. Oczywiście należy ograniczyć wpływ polityków, urzędników, ale ten wpływ, znaczy władza polityków pochodzi z powszechnych wyborów. I tak samo i z takich samych wyborów pochodzi władza samorządowa, co pani Kruk podkreśliła. Nie widzę merytorycznej różnicy między marszałkiem samorządu a parlamentem czy rządem. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę, że organizacje pozarządowe, wybitni twórcy nie pochodzą z wyboru, reprezentują siebie i odpowiadają za siebie i to im nie daje uprawnienia do sprawowania władzy publicznej czy nad instytucjami publicznymi. W tej sytuacji urzędnicy i politycy jakoś ograniczeni są lepsi. Sobie zdaję sprawę, że jest to utopia, bo pewne struktury, jak istnieją, one się przeobrażają, w czasie przeobrażania rosną i pączkują, ale będziemy mieli nową ustawę i będziemy tak samo tkwili w takim samym stanie jak obecnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam parę osób zapisanych do głosów. Pani Wyka, pan profesor Gliński chyba, jeżeli dobrze widzę, pan Marek Borowski i Agnieszka Holland. Bardzo, bardzo proszę, pani Wyka. Bardzo proszę o zwięzłe wypowiedzi. Tutaj proszę.
Drodzy Państwo, ośmielam się zabrać głos w tym szacownym gronie.
Bliżej.
Tak, ośmielam się zabrać głos w tym szacownym gronie, ponieważ mam troszeczkę długą tradycję obcowania z tą problematyką. Macie przed sobą mianowicie relikt, zamierzchły relikt prehistoryczny Komisji Dostępu do Środków Masowego Przekazu, niejakiej sentymentalnej panny S, która kiedyś tam była, i miała taką komisję w Oliwii, czyli na pierwszym swoim zjeździe. Jak również tej części programu sentymentalnej panny S, którą osobiście redagowała. To tyle tytułem rekomendacji. Teraz po kolei problemy. Po kolei. Po pierwsze, pan Rakowski i wszyscy państwo mówiliście stworzyć, bo właśnie ta prehistoria została kompletnie zapomniana. Pierwsze propozycje reformy wzorowany zdecydowanie na korporacji BBC. W Japonii się to udało, NHK, NHK, to jest również telewizja wzorowana na telewizji BBC, do dzisiaj wzorze medium publicznego. No więc, to gdzieś tam było, ja gdzieś może, gdzieś mam w jakichś zamierzchłych koszach jeszcze te przebitki. Dobrze. Kiedy o tym kiedyś wspomniałam w Wyborczej, na samym początku transformacji, kiedy nagle reformatorem stał się niejaki Karol Jakubowicz, to ja się wściekłam i napisałam, czyżby zbiorowa amnezja, gazeta tego nie przyjęła. Nie było to tego. Kiedy była mowa o nadawaniu niszowym? Nikt z Państwa nie mówił o nadawaniu niszowym. Dzisiaj publiczność jest niezwykle różnorodna. To jest właśnie ten pluralizm, o którym mówi fachura praktykujący pan dyrektor Adam Pieczyński. I do tej publiczności musi być kierowana oferta. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak antena generalna, bo co istnieje? No właśnie istnieją media lokalne. I nie wszystkie tak zarządzane, jak to było doświadczeniem pana Andrzeja Wajdy przykrym. Ja mam doświadczenia z telewizją lokalną, generalnie z mediami lokalnymi, jeżdżąc dużo po Polsce jako socjolog kultury, mnóstwo pozytywnych. Dam jeden przykład, jeden jedyny. Jesteśmy w Olecku, kolejne spotkanie alaskowe. Co dostajemy do łapy od telewizji regionalnej Białystok? Cztery śliczne mikrofoniki bez tego, tutaj taki puch. I 4 godziny rozmowy o kulturze. Gdzie ja na antenie centralnej będę coś takiego miała? Władza lokalna, dyrektor Oleckiego Centrum Kultury i ja. I natychmiast to idzie na antenę regionalną do Radia Białystok, a oni decydują, co idzie na antenę centralną. Dobra, to jest tak, nadawanie niszowe, czyli zerwanie z tym idiotyzmem, który opanował wszystkie media i tak zwane publiczne, to znaczy słupki, to znaczy oglądalność. I oto macie skutki, to znaczy zawsze będzie Doda Elektroda i zawsze będzie pani minister tańcząca, ponieważ to tworzy słupek. Zamiast pomyśleć, kim jest moja publiczność w Polsce dzisiejszej 2010, a mianowicie bardzo zróżnicowany jest to naród. Teraz internet oczywiście. Ściągam sobie program lokalny, ściągam sobie radio lokalne i to jest moje medium. Gazety centralne w Polsce leżą. Najpierw idą gazety obywatelskie, potem idą gazety gminne, potem idą regionalne, lokalne, centralne, leżą. Czasem się w ogóle centralnych gazet nie sprowadza. Teraz, no cóż, tutaj będę bardzo stronniczy. Mianowicie, tak się złożyło, że ja naprawdę gruntownie znam program Platformy. Z jakich powodów wszystko jedno i bardzo dokładnie je zanalizowałam. W jakiej roli i jak się pojawiają media i reforma medialna w programie Platformy? Pojawia się w kontekście pana dziekana Żakowskiego, a mianowicie społeczeństwa obywatelskiego jako medium społeczeństwa obywatelskiego do wspierania i budowania społeczeństwa obywatelskiego. No jak wiadomo, to słowo było przez pewien czas zakazane. I teraz, jeżeli się pojawił patriotyzm tak pożądany w dyskursie publicznym swego czasu, to on się pojawiał również w kontekście mediów, przede wszystkim lokalnych, bo co buduje autentyczny patriotyzm? A no właśnie mała ojczyzna, prawda? No dobra, to już jest prawie wszystko. Teraz oczywiście budowanie i patriotyzmu od dołu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego od dołu, kłopoty z umowami samorządowymi muszą być. Tutaj siedzi najlepszy specjalista w tej kwestii, pan profesor Gliński, który rzecz przewentylował przed laty, a ja z nim skromnie też, a mianowicie, że ustawa tak zwana w środowisku pożytkowa nie rozwiązała sprawy współpracy, nie wymusiła współpracy między administracją publiczną, w tym przypadku jednym ciałem, chciałoby się publicznym, a samorządem, ponieważ lokalna władza, ciągle sitwowa jeszcze, postkomunistyczna, zaczęła powoływać swoje organizacje, żeby one dostawały zlecenia, a nie autentyczne obywatelskie, które tam istniały. I to prawie wszystko.
Wszystko. My tak, jest to szereg wszystko. Osób, które
że to jeszcze, dobrze,
Chciałbym panią prosić, żeby pani umożliwiła również ostatnie zdanie.
Teraz jeszcze co do tego oświecania społeczeństwa i edukacji, o której mówiła pani minister Kruk. No, to wyjątkowo mi wielką przykrość sprawiło, bo społeczeństwo jest na tyle wyedukowane, że w stanie wojennym wystawiało telewizory, a teraz jest zanikająca po prostu oglądalność anteny 1 i 2. Ponieważ te media stały się najgorszymi, najbardziej tandetnymi mediami publicznymi, a jeden z moich magistrantów cudownie pokazał, w jaki sposób funkcje misyjne przejmuje TVN i TVN24, łącznie z dokumentem. Łącznie z dokumentem, łącznie z audycjami dla mniejszości i tak dalej, co zlikwidował prezes Paweł.
Dziękuję bardzo. Pan Gliński, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, Piotr Gliński. Ja jestem przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także jak Ania Byka powiedziała, faktycznie od wielu lat zajmuję się badaniem społeczeństwa obywatelskiego organizacjami pozarządowymi. I przede wszystkim chciałem bardzo podziękować twórcom tego projektu, bo to jest projekt obywatelski, to jest projekt rewolucyjny, to jest bardzo piękny projekt. Ten projekt realizuje te dwa cele podstawowe, które są, jak myślę, Polsce, naszemu społeczeństwu potrzebne, to znaczy odcięcie polityków od tego instytucji, o której mówimy, i także wprowadzenie autentycznej misji publicznej, a nie komercji. No, niestety te dwa cele są zrealizowane w tym projekcie połowicznie, ja o tym jeszcze chwilę powiem później. Zgadzam się z tym, co powiedział pan Andrzej Wajda, że oczywiście problemem telewizji są te grupy interesów, ale to jest także problem wszystkich innych instytucji publicznych i w ogóle problem polskiego państwa. Ale ta ustawa daje pewne szanse, daje nadzieję na radykalną zmianę, przynajmniej w tej jednej instytucji, której dotyczy. Daje nadzieję, ja osobiście jestem pesymistą, nie sądzę, żeby te dwie potężne, zagrożone tą ustawą grupy interesu, których przedstawiciele częściowo tutaj są na sali, się na tą ustawę zgodziły. Na pewno się nie zgodzą. Ale mimo tego należy o tej ustawie dyskutować i kilka konkretnych uwag do tego, co państwo powiedzieliście, mówię o panelistach. Nie jest problemem w tej ustawie, jak mi się wydaje, misja, te procentowe ustawienie, to jakoś trzeba było tą rewolucję misyjną wprowadzić, bo tam jest rewolucja. Tam jest nakaz realizacji misji publicznej w mediach publicznych, czego przez 20 lat się w Polsce nie udało zrobić. Ja myślę, że większym problemem będzie to, że pluralizacja tej misji i ta nowa zupełnie oferta obywatelska, która tam miałaby się znaleźć, spowoduje pewne awantury ideologiczne, prawda? Bo różnie sobie różne opcje ideologiczne wyobrażają misję publiczną przy założeniu, że ona będzie realizowana. Nie jest problemem danina. No, naprawdę zdrowy rozsądek nam mówi, że te parę groszy miesięcznie to nie jest problem i na ten temat naprawdę wstyd jest dyskutować. Nie jest problemem, tak jak pan Grupiński mówił, jakieś tam kwestie tego, że ustawa finansów publicznych jest wyłączona, niewyłączona. Panie pośle, pan jest krytykiem literackim, publicystą. Opieranie się na argumentach czysto finansowo-fiskalnych, które naprawdę prawnie można przeprowadzić, to nie jest argument poważny przy tej stawce, o którą tutaj chodzi. Nie jest problemem brak kontroli. Nie jest problemem brak kontroli. Jest w Polsce NIK, jest wreszcie Sejm, który tą ustawę może zmienić, jeżeli ona nie będzie działała. Możemy zaryzykować parę lat, myślę, takiej rewolucji czy takiego doświadczenia. Rzeczywistym problemem, który tkwi w tej ustawie, jak mi się wydaje, jest jednak tryb wybory grupy elektorów, ponieważ tam zostanie przeniesiona polityka. W tym miejscu, w tej ustawie tkwi polityka i możliwość wpływania albo nie wpływania na to, co z tego wyjdzie w rzeczywistości. I tutaj kilka uwag takich na gorąco szczegółowych. No niestety nie jest tak, że te organizacje pozarządowe mają wypracowane metody budowania reprezentacji. Jest wiele różnych metod, ale w sytuacji, gdzie będzie to dotyczyło tego rodzaju stawki, te dotychczasowe metody nie będą działały. Rada Działalności Pożytku Publicznego jest wybierana, my w tym często uczestniczymy, bo ja jakby na gorąco w tym siedzę, ale w momencie, kiedy będzie chodziło o media publiczne, wpływ na media publiczne, to się zrobi tam bardzo gorąco. Podobnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, to jest bardzo solidna, fajna organizacja, dobra, ale ona jest niereprezentatywna i te zarzuty będą tutaj stawiane. Druga uwaga, samorządy. No, tak jak już powiedziała socjolog Anna Wyka, samorządy w Polsce dopiero dobijają się o miano uczestnika społeczeństwa obywatelskiego. W większości niestety tam mamy do czynienia z procesami mało obywatelskimi, więc także to też jest dyskusyjne i wątpliwość. Rozumiem, że tutaj zamysł był taki, żeby budować odrębność tożsamościową, polityczną względem tej wielkiej polityki, czy wzmacniać ją, to bardzo dobrze, ale one są jeszcze wciąż zbyt upolitycznione. I ostatnia uwaga, już ostatnio panie przewodniczący Prodomo Suła jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego upomniałbym się jednak o obecność ustawową stowarzyszeń naukowych. Być może w ogóle pomysł na to, żeby rozebrać trochę ten punkt organizacje pozarządowe na różne organizacje branżowe, które byłyby bliżej tej problemu mediów publicznych, czy można domniemywać, że one by mogły uczestniczyć w tym procesie elekcyjnym, byłby jakimś dobrym pomysłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, tylko się ustawię jakoś tak. Jestem w pewnym kłopocie, bo zabierając głos jako piąty czy szósty, właściwie doszedłem do wniosku, że z każdym z przedmówców się zgadzam. Zarówno z tymi, którzy krytykują, jak i z tymi, którzy popierają, bo taka jest natura tej ustawy i tego problemu. Natomiast jako polityk chcę powiedzieć, że jestem już tak zmęczony korowodami wokół mediów publicznych, tymi wszystkimi nieudolnymi próbami, które były podejmowane w celu, jak to się mówi, uzdrowienia, a pacjent już umiera, że naprawdę jestem głębokim zwolennikiem tej ustawy, co nie znaczy oczywiście, że nie dostrzegam tam różnego rodzaju zapisów, które budzą wątpliwości. Ale chcę powiedzieć tak, że nie ma innego w tej chwili, nie ma innej propozycji po prostu. I nie będzie. I nie będzie, bo te próby już były podejmowane. W związku z tym trzeba podjąć pracę nad tą ustawą. Oczywiście przed skierowaniem, no po to są tego typu dyskusje, jak sądzę, żeby przed skierowaniem jeszcze pewne rzeczy wyprostować, jakoś powiedzmy sobie wygładzić, żeby tych dyskusji w Sejmie było możliwie jak najmniej. Bo im więcej będzie kontrowersyjnych punktów w Sejmie, to tym mniejsza szansa na to, że ta ustawa wyjdzie z jakiejkolwiek komisji. Do komisji pewnie trafi, bo nikt nie będzie jej odrzucał, prawda, w pierwszym czytaniu. W związku z tym ja bodajże w dwóch chyba tylko sprawach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o finansowanie, zresztą problem mediów publicznych dzisiaj, zwłaszcza telewizji, ale nie tylko i radia też, to jest kwestia oczywiście upartyjnienia i to jest kwestia finansowania. To są dwie zasadnicze sprawy. Jeżeli chodzi o misje i tego typu rzeczy, one będą wynikały na przykład z systemu finansowania, choć całkowicie się zgadzam, że telewizja publiczna powinna zmierzać do zera reklam. Do zera reklam. Trzeba jasno powiedzieć, że to jest telewizja publiczna po prostu i tyle. Więc dobrze, ale to mnie zbija mnie z pantałyku. Tak. Więc w tym kierunku trzeba zmierzać. Czy od razu to zrobić, czy w ustawie zapisać, że ma to być tendencja malejąca, to już inna sprawa, ale w tym kierunku trzeba iść. Otóż jeśli chodzi o finansowanie, no proszę Państwa, tu nie ma wielu metod. No. Jest albo metoda abonamentowa, która została, że tak powiem, skopana, a choć stosowana w bardzo wielu krajach. Albo jest dotacja z budżetu, no to w tej sprawie trzeba jakieś mechanizmy zawrzeć, żeby nie było tak, że co roku znowu siły polityczne decydują dać, nie dać, bo im się prezes podoba albo nie podoba. I jest metoda, którą tutaj zaproponowano, po prostu dodatkowego podatku. Jaka jest różnica między dodatkowym podatkiem a metodą abonamentową? Ano taka, że przy dodatkowym podatku ściągalność jest zapewniona. A przy metodzie abonamentowej, jak wiemy, nie. Bo nie wiadomo, czy on tam mieszka, czy on ma ten telewizor, prawda, czy go nie ma i tak dalej. Czy tam w ogóle wejść można i sprawdzić? Nie. W związku z tym, i tu pełna zgoda, bo tu pan poseł Grupiński podniósł sprawę, którą zresztą również koledzy jego podnoszą i tak się troszkę obawiam, czy nie jest to taka próba utopienia tej ustawy, że to jest zły system. No dajcie lepszy, no. A ten system mówi, co następuje. Po prostu to powinno być tak zapisane, powiem. Podatek u nas wynosi 18%, 32% oraz jest podatek rolny płacony przez rolników. To powinno być zapisane w ten sposób, że jest to 18% plus 6 zł. 32% plus 6 zł. Podatek rolny plus 6 zł. I już. W związku z tym i ściągalność jest zagwarantowana. Gdzie będą zwolnienia, to jest inna sprawa, to jest do dyskusji. I to jest jedna kwestia. I druga kwestia to są te wszystkie wybory. I tu się całkowicie zgadzam z ostatnim mówcą. No, brałem udział w wielu wyborach i ciągle w nich biorę udział i obserwuję różne problemy, które na tym tle powstają. Trzeba spróbować tego systemu, który zaproponowaliście, chociaż on jest skomplikowany, ale trzeba. Natomiast każda ordynacja wyborcza musi mieć umocowanie, bo jeśli nie, to może dojść do takich awantur później, czy ci delegaci to są właściwie wybrani, czy niewłaściwie, czy było kworum, czy nie było kworum, a kto zwołał, a zawiadomił, a czy w terminie, a dotarło, nie dotarło i tak dalej. W związku z tym, ja powiem szczerze, nie znam szczegółowo tych przepisów, ale uważam, że nad tym się jeszcze trzeba pochylić i naprawdę zwrócić się do ugrupowań politycznych, które wszystkie dzisiaj, jak twierdzą, są zainteresowane tym, żeby odpartyjnić, sfinansować i tak dalej, o, że tak powiem, wspólne podpisanie takiego projektu. Żeby to nie był też projekt wnoszony do Sejmu przez jedno ugrupowanie polityczne. No, ja w każdym razie się podpiszę. Dziękuję.
Agnieszka Holland.
Ja myślę, proszę Państwa, że powinniśmy wrócić jakby do powodów, dla których zaczęliśmy się zastanawiać nad koniecznością takiej ustawy i przede wszystkim koniecznością istnienia silnych mediów publicznych w Polsce. Bo często spotykamy się z poglądami zarówno polityków, jak i prasy i to są poglądy dość popularne, że właściwie, ponieważ żyjemy w społeczeństwie rynkowym, po co silne media publiczne, skoro większość funkcji spełniają media komercyjne, a do nadawania czy produkowania kultury wysokiej, tak zwanej, wystarczą media niszowe. Mamy kanał TVP Kultura, zresztą w miarę swoich możliwości. Nie, TVP Kultura akurat jest dobrym kanałem, droga pani. Oglądam go dość regularnie i to jest właściwie jedyny kanał telewizji publicznej, który ja osobiście mogę oglądać. Zachował również niezależność polityczną, co jest, mimo że został jak gdyby upolityczniony w momencie, kiedy państwo przejmowaliście rządy nad telewizją publiczną. Okazało się, że można, że bardzo dużo zależy od człowieka, który tym kieruje i że nie wszyscy muszą być dyspozycyjni, skorumpowani albo cyniczni. W każdym razie istnieje taki pomysł, że właściwie media publiczne w Polsce nie mają już swojej roli do spełnienia w związku ze zmianą w ogóle pejzażu audiowizualnego, że wystarczą jakieś kanały niszowe opłacane przez państwo w taki czy inny sposób. W moim pojęciu nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu. Rzeczywiście pejzaż audiowizualny... Ale przepraszam, ale pani mi przeszkadza. No. Bądź grzeczny, no. Ja jakby się nie dam tak łatwo zbić z pantałyku, ale rozumiem, że pani chciała powiedzieć coś innego, ale te opinie, które wyrażam, które jak gdyby opowiadam, są na przykład pan Skalski coś takiego powiedział, ale bardzo wielu dziennikarzy, publicystów zgłasza takie opinie, różnych pokoleń zresztą. W moim pojęciu nie jesteśmy w tym miejscu, dlatego że pejzaż audiowizualny w Polsce to jest jedna sprawa, poziom komunikacji społecznej, dostępności do edukacji, dostępności do informacji, dostępności do kultury w Polsce jest jeszcze bardzo, bardzo niski. To znaczy, żyjemy w tej chwili w społeczeństwie, gdzie prawie 70%, grubo ponad 60% ludzi mieszka poza dużymi ośrodkami miejskimi. Nawyki, że tak powiem, korzystania, dokonywania wyborów kulturowych, edukacyjnych nie zostały jeszcze ukształtowane i może długo nie zostaną. Cywilizacyjnie jesteśmy jednak dość zapóźnieni i media publiczne, takie szerokopasmowe, są właściwie jedynymi kanałami komunikacyjnymi, z którymi większość społeczeństwa może komunikować się z edukacją, niezależną informacją, kulturą. Że się nie komunikują teraz, bo tego wszystkiego w mediach publicznych nie ma, to jest inna zupełnie sprawa i tutaj nasze oskarżenia wobec polityków są jednoznaczne. To znaczy rzeczywiście przez 20 lat wolności nie tylko, że nie stworzono porządnych, ekonomicznie funkcjonujących, niezależnych od interesów pracowniczych, interesów politycznych mediów publicznych, ale przeciwnie, zrobiono wszystko, żeby to, co było w nich dobre, zniszczyć. Bo muszę powiedzieć, że telewizja publiczna 20 lat temu, czy nawet za pana Macieja, jak się nazywał ten prezes słynny, Szczepańskiego produkowała dużo więcej treści wysokiej jakości niż obecna telewizja publiczna i też zarządzali nią ludzie, którzy mieli przynajmniej jakieś pojęcie o zarządzaniu i o menadżmencie kulturalnym, o menadżmencie instytucji kultury. Więc rzeczywiście doprowadzono to do upadku i teraz przyszedł taki moment, kiedy trzeba to rzeczywiście jak gdyby zaorać, jak mówicie, i stworzyć nowe instytucje. Nie wydaje mi się, żeby dobrą drogą dzisiaj było redukowanie i osłabianie tych instytucji. Trzeba je tylko stworzyć tak, żeby one były efektywne i żeby służyły temu, czemu mają służyć, to znaczy służbie publicznej. I ja bym telewizję publiczną dzisiaj, czy media publiczne w ogóle, nie przyrównywała do Teatru Narodowego, czy do Opery Narodowej, czy do muzeum, czyli do instytucji z natury rzeczy bardzo elitarnych. Ja bym przyrównywała te instytucje do szkoły publicznej. To znaczy dzisiaj likwidowanie mediów publicznych, w moim pojęciu, a nie lubię używać takich terminów i zwykle ich nie używam, jest w jakimś sensie antynarodowe. To znaczy to jest tak, jak gdyby zamknąć dużą część szkół publicznych, mówiąc, że przecież świetnie sobie radzimy w szkołach prywatnych i społecznych, jeżeli rodzice mają pieniądze, żeby zapłacić, to znaczy wykluczamy z dostępu do tych treści i z produkcji tych treści całą ogromną rzeszę ludzi. Znaczy tworzymy społeczeństwo ludzi wykluczonych z kultury i z edukacji troszkę bardziej nowoczesnej i troszkę... Mówimy internet, ale przecież większość tych ludzi nie wie, jak się posługiwać internetem. Jeżeli państwo jeżdżą po polskich wsiach i wchodzicie do tych klubików internetowych, które jednak powstają, chwała Bogu, jak grzyby po deszczu, i widzicie tam siedzących młodych ludzi, to jedyna rzecz, którą oni robią, to są po prostu granie w grach komputerowych oraz ewentualnie uczestniczenie w jakichś portalach towarzyskich, prawda? Oni nie wiedzą, jak korzystać z internetu w sposób twórczy. Oni też nie będą wiedzieli, jak korzystać na przykład z cyfryzacji, jak korzystać z digitalizacji, jak korzystać z tego wszystkiego, jak korzystać z tej ogromnej możliwości wyboru treści, ponieważ tego się trzeba nauczyć. I to, co jest naszą ostatnią szansą, żeby tego widza niejako...
Ale powiedz też, że tutaj ustawa przewiduje też pieniądze na edukację medialną, że to jest element systemu mediów publicznych jako funkcji społecznej właśnie, a nie komercyjnej.
Tak, teraz jeżeli, żeby odpowiedzieć panu Pieczyńskiemu, wie pan, ja się zgadzam, rzeczywiście, dojściowo telewizja publiczna czy radio publiczne powinno obejść się bez reklam. W tej chwili dokonanie tego w sposób gwałtowny moim zdaniem jest nie tylko niemożliwe z powodów finansowych, ciągle jeszcze nie wiemy, ile naprawdę te instytucje będą potrzebowały pieniędzy, żeby móc funkcjonować, a przede wszystkim produkować treści, których nie produkuje nikt inny. Ale również te jednym z mechanizmów, że tak powiem, istotnej skuteczności tego typu mediów nie jest tylko wysoka jakość tych treści, ale również ich, że tak powiem, atrakcyjność. I reklama jest tutaj dość jednak istotnym elementem, nie powinna być najistotniejszym, co jest przez ostatnie 15 lat przynajmniej, ale dość istotnym elementem, który w tym mechanizmie kontroli jakości i kontroli istotności będzie odgrywał jeszcze przez jakiś czas, dopóki nie ukonstytuują się jak gdyby inne elementy, dość istotną rolę. Myślę, że bez tego się po prostu nie obejdziemy i tutaj przykład, na przykład TVP Kultura jest przykładem dość istotnym. Bo w końcu nie zależy nam na to, żeby stworzyć media fasadowe, po prostu takie, które będą istnieć, będzie odfajkowane w Komisji Europejskiej, że Polska ma media publiczne, ale chodzi o to, żeby ludzie rzeczywiście mieli do tych treści dostęp, żeby one były dla nich atrakcyjne i żeby jak gdyby cywilizacyjnie wpływało to na to, jak to społeczeństwo się rozwija i dokąd idzie. Nie wiem, czy coś ważnego nie powiedziałam za jakichś pytań państwa. Co do kontroli politycznej, mnie się też wydaje, tak jak panu, że NIK jest bardzo dobrą instytucją tutaj. W tej chwili minister skarbu ma, że tak powiem, odpowiedzialność za media publiczne i za telewizję publiczną i do czego doprowadził. Do czego się sprowadziła ta jego kontrola? Właściwie jest ubezwłasnowolniony właśnie dlatego, że jest to kontrola polityczna. Kolejni zarządzający tą instytucją doprowadzili tę instytucję, działając na szkodę spółki, co właściwie powinno być karalne, do niemal całkowitego upadku finansowego. Już nie mówię o wypełnianiu innych funkcji, do których została powołana. Minister skarbu nie robi stricte nic. Czyli to jest dość iluzoryczna jest ta wasza kontrola. A jeżeli chodzi o udział polityków w tym komitecie, ja myślę, że tutaj trzeba jakby odbyć jeszcze rzeczywiście rzeczywiście bardzo poważną i odpowiedzialną debatę na temat reprezentatywności i skuteczności, że tak powiem, tego jakby naboru. Ale czy mieć tam polityków sensu stricto? No może tak, paru. Ale naprawdę nie powinni oni o niczym móc decydować jako grupa. Jeżeli sprawa samorządów jest bardzo skomplikowana rzeczywiście i myślę, że jest to jakby takie bardziej jeszcze na tym etapie życzeniowe myślenie, żeby właśnie motywować działanie samorządów, żeby je niejako responsabilizować w dziedzinie tej, w której powinny być najbardziej istotnie działające, to znaczy społeczeństwa obywatelskiego i służby społecznej. Myślę, że to są wszystko tematy do dyskusji bardzo ciekawe i to, co mówił Janek, mnie bardzo poruszyło i rzeczywiście trzeba uważać, żeby ta przeregulowanie i jak gdyby taka odgórność tych poleceń czy decyzji, czy ograniczeń nie spowodowała jakby paraliżu twórczego i kreacyjnego, bo to powinno być miejsce, gdzie jak gdyby następuje eksplozja kreacyjna, której w tej chwili nie ma. Również to, co mówił pan poseł Grupiński, było tam, myślę, sporo słusznych rzeczy, więc ja myślę, że to pokazuje mniej więcej sferę, w której trzeba będzie jeszcze to wszystko dyskutować. Ważne są dwie rzeczy, proszę Państwa. Ważna jest prawdziwa dobra wola polityków, dlatego że te wszystkie jakby wątpliwości czy niedoróbki można naprawdę poprawić i to dość szybko. Jeżeli się chce rzeczywiście wprowadzić tę ustawę, a nie de facto zlikwidować te media publiczne albo trzymać je w jakimś swoim pachcie politycznym, w którym w tej chwili są. A druga rzecz oczywiście, czy znajdzie się dostateczna ilość kadr, czy znajdzie się dostateczna ilość ludzi w naszym kraju w końcu 30-paromilionowym, która zagwarantuje wysoką, że tak powiem, jakość zarządzania, odpowiedzialności i prospołeczności tych ludzi, którzy właśnie będą za to odpowiedzialni. Tego nie wiem. No na razie z tymi kadrami jest dość słabo, tak jak patrzę na nasze instytucje. No ale myślę, że nie ma innego wyjścia niż starać się tak skonstruować te mechanizmy wyborcze i motywacyjne, żeby ci ludzie jak gdyby mogli i musieli dawać siebie to, co najlepsze, a nie to, co najgorsze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Powinienem dać głos panelistom. Dwie osoby jeszcze chciały zabrać głos, ale pod warunkiem bardzo krótkich, zwięzłych wypowiedzi. Znaczy pan Pieczyński i pan Maciej Strzembosz. O, przepraszam bardzo, pani, nie. A to dwie pani się zgłosiły. No trudno, to wobec tego. Ach, tak, słusznie, mam nawet kartkę. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę i później.
Maria Lerman, ja jestem członkiem Rady Programowej z ramienia Związku Sybiraków, Związku Piłsudczyków, Kręgu Pamięci Narodowej. Mnie by było bardzo żal, gdyby Polskie Radio jednak rozsypało się ostatecznie, bo w tej chwili Polskie Radio umiera. To pytanie było aktualne już w 1994 roku, Quo Vadis, Polskie Radio. Proszę Państwa, media nie powinny być narzędziem do wykorzystywania przez polityków. Także w ramach obecnej ustawy, więc trochę się boję, że każda nowa ustawa może nie spełnić również tych zadań, jeśli politycy sami nie zrozumieją pewnych rzeczy. Także to jest naprawdę ważne. Druga rzecz tutaj poruszona przez Państwa, którzy myślą o nowej ustawie. Jeśli chodzi o płacenie, to uważam, że jak najbardziej trzeba płacić. Media są towarem. Tylko czy wszyscy powinni płacić? Przecież nie można nikogo zmuszać do zakupu towaru, więc może ludzie, którzy jednak nie będą zainteresowani mediami, powinni być od tych odpłat zwolnieni. I ostatnia sprawa, nie będę długo już kontynuowała, mam więcej rzeczy do przemyślenia, ale ta rzecz mnie boli, jest bardzo ważna. Powiedzmy sobie, kto jest dziennikarzem? Kto powinien być dziennikarzem? To w tej ustawie musi być. Nie może być tak, że dziennikarz jest na dwóch etatach. No naprawdę. Ja rozumiem, że w radiu niektóre rzeczy muszą być zainteresowane służb specjalnych, ale naprawdę dziennikarze nie powinni być na podwójnych etatach. Bardzo serdecznie o to apeluję. Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Dwie minuty. Barbara Bubula, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Chciałabym dodać jeden argument wzmacniający tezę przedstawioną przez panią Agnieszkę Holland o potrzebie istnienia silnych mediów publicznych. Zrobiliśmy rok temu taką analizę w Krajowej Radzie, ustalając, jaki jest stosunek wydatków na media publiczne w poszczególnych państwach Europy do produktu krajowego brutto. I dane te są tragiczne dla Polski, dlatego że W stosunku do swojego PKB Polska w roku 2007 ułożyła, społeczeństwo polskie ułożyło na swoje media publiczne zaledwie 0,7 promila PKB. W przypadku państw Europy Zachodniej, do której kulturalnie aspirujemy, te dane wynoszą od 5 do 7 razy więcej w stosunku do PKB, od 2,5 do 3,5 promila PKB. To świadczy o zapaści w zakresie suwerenności audiowizualnej Polski i te dane w stosunku do roku 2010 będą jeszcze bardziej szokujące, dlatego że w tej chwili to jest w granicach 0,2-0,3 promila PKB w przypadku Polski. I myślę, że to powinniśmy mieć, brać też pod uwagę jako pewną istotną wiedzę na temat stosunku do wydatków na ten cel w hierarchii ważności wydatków społeczeństwa czy narodu polskiego. I to myślę, że powinno być też brane pod uwagę we wszelkich dyskusjach, które w takich przypadkach robimy. Myślę również, że autorzy tego projektu bardzo odważnie podeszli do tego tematu, pokazując silne, dobrze finansowane media publiczne i chciałabym, żeby w tym kontekście również te dane dotyczące tego, jak uznajemy za ważne w hierarchii wydatków społecznych, publicznych w państwie funkcjonowanie czegoś, co stanowi o suwerenności kulturalnej państwa w zjednoczonym, globalizującym się świecie. Dziękuję bardzo. Nie chciałabym przedłużać, więc skończę na tym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Powracam do tego, że dwaj panowie jeszcze chcieli zabrać głos pod warunkiem, że to jest naprawdę, że to są dwa zdania, prawda? Bo tutaj po prostu przedłuża się już nasza dyskusja.
Ja chciałem tylko wytłumaczyć, że nie ma moim zdaniem odejścia od komercjalizacji TVP i innych mediów publicznych bez rezygnacji z modelu reklamowego. Ja apeluję po prostu o wyznaczenie konkretnej ścieżki dojścia do takiego modelu, w którym reklama przestaje być źródłem finansowania mediów publicznych. Reszta jest, inny model jest ułudą tak naprawdę jego funkcjonowania.
Dziękuję bardzo. Pan Maciej Strzembosz. Ale z prośbą pamiętamy, że jeden z autorów, Jacek Żakowski, będzie miał jeszcze okazję też zabrać głos. Bardzo proszę.
Sprostować pewne nieporozumienia. Rzeczywiście problemem, z którym się borykamy, jest to, w jaki sposób kontrolować majątek państwowy, żeby równocześnie w ten sposób to nie były tylne drzwi do tego, żeby polityk, który jest na przykład jakimś ministrem, poprzez kontrolę sprawował realną władzę. To, czego państwo się boicie na poziomie samorządu, jest jeszcze większym niebezpieczeństwem na poziomie ministerstwa. Ale to nie jest prawdą, że w tej ustawie nie ma kontroli. Ponieważ właśnie przez to, że ze spółek Skarbu Państwa przekształcamy w państwowe osoby prawne, kontrolę nad majątkiem ma w tej chwili Skarb Państwa. Nie ma, musielibyśmy zrobić wyłączenie, którego nie ma w tej ustawie, że wyłączamy Radę Mediów Publicznych i ten majątek, który jest w jej obrębie Skarbu Państwa, bo w ustawie o Skarbie Państwa jest wyliczenie. Na przykład Krajowa Rada jest w tym wyliczeniu, a my nie proponujemy Rady, więc jednak chcemy tej kontroli. Druga sprawa, że niesprawiedliwa jest opłata 4 osoby zarabiające w rodzinie. Więc po pierwsze tak, jest bardzo mało w ogóle rodzin, w którym 4 dorosłe osoby mieszkają pod jednym dachem. A już tak, żeby się znalazły 4 osoby, które dobrze zarabiają i mieszkają pod jednym dachem, to jest praktycznie zbiór pusty. Znaleźliśmy tam statystycznie minimalne przykłady, że na przykład jest wielkie kondominium i cała rodzina ma udziały w jednej firmie i oni wtedy mieszkają na jednym kondominium połączonym z fabryką, prawda? Natomiast jeżeli wyłączamy osoby, które mają dużo dzieci, niskie zarobki, studentów, bezrobotnych, emerytów w pewnym wieku i emerytów o niskich emeryturach, to praktycznie nie ma tego przykładu, że 4 osoby dobrze zarabiające mieszkają. Więc to jest niepotrzebna obawa. Wreszcie kwestia tych małych procentów misyjnych. Jak pan poseł Grupiński wyliczył, to jest w sumie 21%, ale proszę pamiętać, że w ustawie o radiofonii i telewizji, która w tym względzie obowiązuje, mówi się, że na programy polskie jest minimum 33%. I tego minimum bardzo nie można powiększać, bo jest jeszcze minimum europejskie i tak dalej. Więc my proponujemy, żeby z tych programów polskich gdzie minimum w ustawie jest 33 pierwotnie wytworzonych w języku polskim, aż 21%, czyli 2/3, o które się upomina poseł Grupiński, to były programy jakoś tam misyjne. Chcę zwrócić uwagę, że w całym czasie nadawania my mówimy o procentach brutto, czyli w całym czasie nadawania i całego budżetu. Tymczasem w czasie nadawania znajdują się programy zagraniczne, które w tej chwili stanowią do 50%, prawda? Programy informacyjne, sport, reklama, która w tej chwili zajmuje 15% czasu nadawania i wreszcie filmy i seriale, których też nie należy z nadawania wykluczać. Ale to jest poważny problem i myślimy nad tym, jak nie nadregulowywać, czym się boi Janek Dworak, a z drugiej strony jak zapewnić tą misyjność. I ostatnia sprawa to jest sprawa wyłączenia reklamy. Tak, jeśli będą środki publiczne. Chętnie się powołujemy na przykład francuski czy hiszpański, ale tam wyłączając reklamę stworzymy nowe potężne źródła finansowania publicznego. Myśmy przebadali państwa europejskie pod innym kątem, nie promilu PKB, tylko ilości pieniędzy na głowę na media publiczne. I tam, gdzie media publiczne są dobre, to jest od 100 euro na głowę mieszkańca w Niemczech, przez Wielką Brytanię i tak dalej, do Hiszpanii 50 euro na głowę. Gdyby to było 50 euro na głowę w Polsce, to by znaczyło 2 miliardy euro prawie, czyli 8 miliardów złotych. A opłata audiowizualna, którą proponujemy, to jest między 8 a 10 euro, zależnie jak tam kurs liczyć, bo to jest między 1 miliarda, czyli 1 100 000 000, a 1,5 miliarda. Więc jestem za tym, co mówi pan Pieczyński, żeby zaplanować drogę odejścia od reklamy, ale to oznacza także zaplanowanie drogi zwiększenia pieniędzy publicznych.
Dziękuję bardzo i teraz paneliści mają głos w odwrotnej kolejności, czyli od Jacka Żakowskiego zaczynając.
Zaskoczyłeś mnie. Więc może ja bym się skupił na paru rzeczach tylko, żeby bardzo trafnie powiedziałeś o tej reklamie, to już nie muszę, rzeczywiście to jest problem. Niemcy wydają 25 miliardów euro złotych rocznie na reklamę, na media publiczne. My proponujemy, żebyśmy publicznych środków mieli właśnie 1,5. Znaczy, to pokazuje skalę upośledzenia polskiej kultury przez system finansowania. Nawet ten, który proponujemy, bo tutaj padło, dziękuję za dobre słowo, że proponujemy dobre finansowanie. My proponujemy dziadowskie finansowanie, minimalne finansowanie, tak żeby w ogóle było. Do standardu europejskiego brakuje nam jeszcze kilka długości. To jest mniej więcej taka sytuacja, jakby premier Tusk do Brukseli zasuwał bryczką zamiast, nie wiem, samolotem tu. Ja bym wolał, żebyśmy mieli samolot chociaż tu, prawda? A na razie stać nas tylko na bryczkę z tych pieniędzy, które proponujemy w tej składce. To jest jedno. Druga rzecz, system imperialny to jest zarzut powracający. On jest kompletnie, kompletnie fałszywy. Komitet jest ciałem społecznym, pracującym społecznie. Przysługują mu członkom komitetu, przysługiwałby zwrot kosztów podróży. Nie dieta nawet. Nawet nie dieta, bo chodzi o to, żeby ta logika się zmieniła, żeby nie było jak w części samorządów, gdzie jest po 3 posiedzenia dziennie się bywało, że się zdarzały, bo za każde posiedzenie była dieta, prawda? Więc nie chcemy, żeby komitet padł ofiarą tego typu pokusy. To jest 2. Uwolnienie mediów regionalnych, pan Andrzej to podniósł bardzo ważną kwestię w ogóle, co zrobić z mediami regionalnymi. Moim zdaniem media regionalne są solą systemu mediów publicznych i tak jest w całej Europie. O to chodzi. Nie chodzi o to, żeby media publiczne konkurowały z prywatnymi. Tam, gdzie Adam Pieczyński fantastycznie sobie radzi, tam media publiczne są mało potrzebne. One są potrzebne tam, gdzie to bardzo obserwujemy TVN Warszawa, to w jednej Warszawie się udało stworzyć komercyjną, miejską, czy tam regionalną telewizję, tak? I nie radzi sobie bardzo dobrze, jak słychać, tak? Znaczy w sensie takim, że to nie jest wielki sukces komercyjny, tak? Na razie. No a Białystok? A kiedy w Białymstoku? W 2460? No nie. I tu właśnie póki to niech się nie wytworzy, a to jeszcze długo, to będzie bardzo kluczowa sprawa z dwóch względów, żeby ludzie mieli lokalną informację i żeby mogli lokalnie zaczynać kariery medialne. Żeby nie było tak, że jak, prawda, synku, jedź do Norymbergi, tylko tam się nauczysz, prawda, czy do Warszawy, czy coś. Żeby można było wytwarzać środowiska kulturotwórcze też poza Warszawą, bo to jest problem tego. Jest kilka zapisów stymulujących kulturę poza Warszawą w tej ustawie, bo to jest jedno z polskich, nie tylko polskich przekleństw. I to, co powiedział na początku Maciek, jest rzeczą, mi się wydaje, niezwykle ważną, jak się patrzy na ten projekt. On jest bardzo skromnie skrojony. Pod każdym względem bardzo skromnie. Jak Państwo liczycie te pieniądze, to nie przystawiajcie ich do stanu obecnego, bo to są pieniądze, z których paręset milionów będzie szło przez najbliższe kilkanaście lat na digitalizację. To są pieniądze, które muszą starczyć na stworzenie nie tylko radia i telewizji, ale też systemu grantów Funduszu Mediów Publicznych i gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest portal. Na portal Anglicy wydają miliard euro rocznie. My nawet w całym tym systemie takiej kwoty nie będziemy mieli zbliżonej, tak? Patrzcie Państwo na to, jak ona niezwykle skromnie zaprojektowany system. Bardzo oszczędnie. 3% kosztów, które Rada może poświęcić na te wszystkie działania biurokratyczno-administracyjne, to jak Państwo pamiętacie, że OFE bierze 7, to mniej więcej widzicie, a nie robi właściwie nic, bo tylko bierze, odbiera i odbiera bony Skarbu Państwa, prawda, je lokuje, czyli nic nie robi, a tu będzie zarządzanie wielką instytucją w dość rozbudowanym, ale bardzo tanim systemie, tak? Więc proszę nie nazywać tego systemem imperialnym. Proszę to nazywać bardzo skromnym, oszczędnym, bardzo skromnym i oszczędnym systemem. Chciałbym, żeby pan poseł zajrzał do budżetu Kancelarii Sejmu, zobaczył, ile wynosi są koszty utrzymania parlamentu w Polsce. A to jest malutka instytucja skoncentrowana w jednym miejscu. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że nie patrzmy na to jako na kolejne państwowe przedsiębiorstwo. Patrzmy na to jako na element procesu modernizowania i europeizowania Polski. Tego procesu, który rząd opisał w słynnym programie 2030 i którego nie da się zrealizować. Polska nie stanie się europejskim krajem i nie będzie miała wysokiego wzrostu gospodarczego, jeżeli będziemy produkowali kartofle. Pieniądze dziś się zarabia w przemyśle audiowizualnym, w przemyśle kreacji. I to jest inwestycja w te przemysły. I tak trzeba na to patrzeć. A nie konkurencja z panem Adamem Pieczyńskim, który tam, gdzie sobie dobrze radzi, to tam media publiczne w ogóle nie są potrzebne. I moim zdaniem siłą rzeczy się stamtąd wycofają. Bardzo dziękuję. Przepraszam za długo.
Ja też bardzo krótko przede wszystkim się bezpośrednio odniosę do pani Wyka. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam. A propos edukacji społeczeństwa, ja myślę, że to jest wielka dyskusja na ten temat, ale ja wypowiadałam się tylko w tej kwestii, o która już tu zresztą była też poruszona. Badania pokazują, że w Polsce jest niska świadomość społeczna potrzeby istnienia mediów publicznych. I tutaj jest w takim razie ta edukacja konieczna, skoro badania to pokazują. Abonament jest też problemem. Od lat 40% płaci, to już nie do pani oczywiście, od lat 40% tylko społeczeństwa płaciło abonament, dziś to jest jeszcze mniej, więc to jest pewien problem i nad tym trzeba pracować i edukacja medialna myślę, że byłaby wskazana. Ja myślę, że co tu jest istotne, to i wcześniej publicznie i tutaj twórcy wykazują taką otwartość i nieprzywiązanie do każdego zapisu istniejącego w tej ustawie, co jest istotne i wpisuje się w propozycję marszałka Borowskiego, że to by było dobrze, gdyby to była propozycja podpisana przez wszystkie kluby, bo później kluby parlamentarne mają tendencję przywiązywania się do biblijnego prawie do tego, co wnieśli do parlamentu.
Podpiszę pani, jak rozumiem.
Ja podpiszę. Do tego, do swojego projektu, bo jeszcze tylko jedno, myślę, że dosyć istotne
co do tego, co powiedział pan poseł Grupiński. To jednak nie jest tak, że nie można jeszcze przepracować tego projektu w parlamencie. Po pierwsze, zanim uzyska status druku, można to w ramach konsultacji społecznych jeszcze przepracowywać. Jeśli będzie nasza wola polityczna, możemy stworzyć okrągły stół, a marszałek ma prawo zwoływać przed nadaniem druku projektowi konsultacje społeczne. Po drugie, do drugiego, końca drugiego czytania można zmieniać projekt. Mało tego, wnioskodawca do zakończenia drugiego czytania może projekty wycofać. Także mamy możliwość przyspieszenia w ten sposób, żeby jednak i rozpoczęcia pracy wspólnej można to już robić w parlamencie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Rafał Grupiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Widać z dyskusji, jaka toczyła się, i nie mówię tu o panelistach, ale przede wszystkim o głosach z sali, że jednak są tutaj spore różnice między poglądami państwa, nie tylko między głosem moim akurat, a projektem. Ja też chcę zaznaczyć, że wypowiadałem swoją osobistą opinię. Ci z państwa, którzy śledzili ostatnie lata przymiarek do zmiany ustawy o mediach publicznych, no, pamiętają mój projekt, który nigdy nie przybrał formuły już projektu ustawy, bo został, jak powiem, okrzyczany jako prywatyzacja mediów publicznych. I ten projekt dwa lata temu, gdyby był zrealizowany, moim zdaniem pewnie dzisiaj byłoby te media zupełnie innej sytuacji, a pan Andrzej Wajda w zasadzie ten projekt mój streścił, także z tego się jedynie bardzo cieszę. Dzisiaj Trójka byłaby osobną stacją, którą mieliby dziennikarze na własność i tak dalej, i tak dalej. Było tam bardzo, wydaje mi się, wiele sensownych rzeczy. Natomiast wracając do tych uwag państwa, ja sądzę tak, że jest wybór oczywiście między powszechną opłatą audiowizualną, czy rodzajem abonamentu, a ewentualnym dotacją budżetową, o czym mówił marszałek Borowski. Dotacja budżetowa jest zawsze niebezpieczna, bo politycy rzeczywiście lubią przykrawać potem te pieniądze, więc w tym sensie to jest mechanizm może nie szczególnie szczęśliwy, a z drugiej strony takich pieniądzach budżetowych, także z podatków przecież, kierowanych do mediów publicznych, można by było na pewno zastrzec, że będą one przeznaczone wyłącznie na produkcję polską, prawda? I w tym sensie one oczywiście wtedy te pieniądze mogą być bardziej, jak powiem, oznaczone. Oczywiście, że można powiedzieć tak, że kierunek, że media publiczne nie będą publiczne, i tu się zgadzam z panem Adamem Pieczyńskim, dopóki nie wyjdą z tego zaklętego koła reklamy. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której także media komercyjne są płatnikami na rzecz mediów publicznych, ale tylko w tym przypadku i w oparciu o taki algorytm, o ile zyskują udział w rynku reklam po wycofaniu reklam przez media publiczne, z mediów publicznych. Więc to jest nawet do policzenia, podejrzewam, i do przeprowadzenia. Więc na pewno jesteśmy można tutaj było budować różne modele funkcjonowania tego rynku, natomiast najistotniejsze z mojego punktu widzenia jest to, żeby wrócić do tego, z czym jeszcze w połowie lat 90. telewizja publiczna była, czyli do tego, żeby ona rzeczywiście tworzyła teatr telewizji, dobre dokumenty, wspierała ambitną produkcję polską, jeśli chodzi o filmy, realizowała programy dla dzieci, programy edukacyjne. Z moich czasów ciągle to tym mówię sentymentem. 1/3 programu pierwszego to były programy edukacyjne. I to bez powtórek. 1/3 dziennej ramówki. I jeśli ja prowadziłem walkę o programy edukacyjne z zarządem telewizji, to po to, żeby mi w czasie ferii lutowych nie zmieniali ramówki, ponieważ do szkół wysyłałem 40 tysięcy broszur, gdzie był program edukacyjny do końca czerwca, każdego dnia, o której godzinie szkoła może zobaczyć, jaki program. I żal mi było tych wydrukowanych broszur, bo ktoś sobie myślił, że trzeba bardziej rozrywkowo robić ramówkę w czasie ferii dla dzieci i wysadzić ten program telewizji edukacyjnej na parę miesięcy już, bo wszystko by się przesunęło. I z tego punktu widzenia bez wątpienia te kleszcze telewizji pracowniczej, o których mówił pan Andrzej Wajda, z jednej strony, z drugiej strony komercyjnej, czyli biorącej udział w rywalizacji na rynku reklamy, z tego nie wyjdziemy. Możemy dzięki tej ustawie pozyskać rzeczywiście duże środki na media publiczne, tylko one będą pożytkowane na 90% jednak na produkcję komercyjną, bo słupki oglądalności, bo inne rzeczy będą decydowały tak naprawdę. Każdy menedżer, który przyjdzie do telewizji, mając 4000 osób, będzie musiał walczyć o rynek, a będzie się tylko cieszył z tego, że ma tych pieniędzy więcej. Ja oczywiście, ponieważ mówię od siebie, ale chcę też powiedzieć, że oczywiście, że my podjęliśmy jako platforma pewne zobowiązanie, to znaczy, jeśli chodzi o projekt twórców, że ten projekt zostanie przez nas przyjęty i skierowany do pracy, więc tutaj absolutnie nic w tej sprawie się nie zmienia. Natomiast mówię tu jakby osobiście, że pewnie do tego potrzebem trochę bardziej rygorystycznie niż pan premier, tak bym powiedział. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Kruch, jedno zdanie chciałabym dodać, o którym zapomniałam. Proszę.
No, ja zapomniałam o reklamie, ale tym bardziej dla mnie to było istotne po wypowiedzi pana posła Grupińskiego, bo tutaj poszedł duży spór niedawno w parlamencie w związku z tym podejściem o likwidacji abonamentu i taką opinią w Platformie Obywatelskiej, że jak obetniemy te środki publiczne i telewizja publiczna sobie sięgnie po reklamę. No, myślę, że to właśnie było jedno z najbardziej niebezpiecznych przedsięwzięć w tych projektach Platformy Obywatelskiej, bo ja tu chciałabym zapomniałam powiedzieć, podkreślić jedną ważną sprawę. No nie właśnie, dopóki będzie reklama komercyjna w mediach publicznych, dopóty będziemy z komercją mediów publicznych mieli problem, bo tu rywalizacja z komercją o reklamę, a nie taką rywalizację potrzebujemy. Ale i ostatnie, przepraszam jednak, nie do zera myślę, bo mimo wszystko trzeba pamiętać, że media publiczne na rynku komercyjnym działają, więc gwiazdę na przykład będą musiały zatrudnić, żeby funkcjonować od czasu do czasu.
Dziękuję bardzo. Jan Dworak, bardzo proszę.
Jak najkrócej postaram się. Może odniosę się najpierw do takich dwóch rzeczy, bo rzeczywiście wydawało mi się, że na tej sali panuje pewien konsensus. Konsensus dotyczący tego, że media publiczne silne są nam potrzebne. Z przebiegu dyskusji widzę, że rzeczywiście tak nie jest. I widzę, że nie posunęliśmy się, posunęliśmy się dość daleko, to tak powiem, w naszej zrozumieniu istoty dla tych mediów publicznych. Ale nie wszyscy są przekonani i padają takie argumenty, które już nie powinny padać. Myślę tutaj o takich argumentach typu insynuacyjnego, że to jest ustawa producencka. To jest tak używane jako epitet i myślę, że już dawno powinno być wyeliminowane z naszej rzeczowej rozmowy. Producenci to są prywatni przedsiębiorcy, którzy żyją z tego, że są kreatywni. Jeśli funkcjonuje to jako insynuacja, to jako insynuacja trzeba to traktować. Są ludzie ciężkiej pracy, są dobrzy, źli, uczciwi, nieuczciwi, jak wszyscy. I w ogóle to nie jest dobry argument, żeby rozmawiać o mediach publicznych. Ktoś się chce się uwłaszczyć. Trzeba rozmawiać rzeczowo. Drugi taki bym powiedział pozostałość, czy też pewien argument magiczny, to proszę wybaczyć Panie Andrzeju, że w Telewizji Polskiej pracuje 4,5 tysiąca ludzi. No pracuje 4,5 tysiąca ludzi i są źle zatrudnieni, ale w BBC są dobrze zatrudnieni i pracuje ponad 20 tysięcy ludzi. W telewizjach niemieckich pracuje, w ARD pracuje tam z 8 tysięcy czy 12 tysięcy, w CDF-ie pewnie ze 2 tysiące. To nie jest problem tego, ilu ludzi pracuje, tylko to jest problem zadań i czy ci ludzie są dobrze i właściwie wykorzystani. I zgadzam się z tym, co pan powiedział o tym, że jest bardzo dużo darmozjadów w telewizji publicznej i to z tym się zgadzam. Ale to nie znaczy, że to jest argument przesądzający, czy to jest telewizja dobra, czy to jest telewizja zła. To są dwa krótkie takie odniesienia się do tego, co padało w dyskusji. Chciałem odnieść się do tego, co Rafał powiedział przed chwilą, że miał szczęście tworzyć telewizję edukacyjną w połowie lat 90. i to była dobra telewizja. Pewnie tak, tylko że połowa lat 90. to są złote lata telewizji publicznej, w której się przelewało od pieniędzy zarówno z reklamy, bo była na rynku reklamy monopolistką i od dobrze płaconego abonamentu. Jeśli byłaby taka sytuacja dzisiaj, to zaręczam, że nie ma żadnych powodów, żeby nie powstawały równie dobre, a może nawet ciekawsze programy edukacyjne, bo młodzi ludzie ze szkoły Andrzeja Wajdy na przykład, z którymi ja mam przyjemność pracować, przynajmniej z niektórymi, to są ludzie zupełnie innego pokolenia, kreatywni, pozbawieni pozbawieni lęku, pozbawieni kompleksu, którzy wiedzą, co robią i którzy często łatwiej znajdują zatrudnienie za granicą niż w Polsce. Są ludzie, którzy na pewno tę telewizję mogą zrobić. I na koniec. Jeśli zwracam się tutaj do autorów ustawy, jeśli rzeczywiście macie, w co nie wątpię, poświęciliście dużo pracy, ale macie taki rodzaj odwagi, żeby to były radykalne rozwiązania, to mam propozycję prostą. Zniknie o wiele szalona masa problemów, które od strony organizacyjnej mediów są. Jeśli powstanie coś na kształt BBC, no powoływałeś się, Jacku, na BBC i że czerpiecie z tego wzory, i słusznie, bo to są dobre wzory, to czemu to nie ma być tak, jak wymaga tego obecny czas, czas cyfryzacji, czas rynku? Ja to mówię. Ja bym tak zrobił bez wahania, gdyby to ode mnie zależało. Połączyłbym radio, telewizję i wszystkie oddziały i wtedy można wymusić racjonalizację.
To się właśnie w tej ustawie stało. To właśnie się w tej ustawie stało.
No to świetnie, to zapiszę to w sposób jednoznaczny, no taka możliwość rzeczywiście jest. Ja widzę to.
To jest kompletnie jednoznaczne. Rada mediów publicznych jest BBC boardem po prostu.
Nie wchodźmy w to, żeby nie przedłużać dyskusji. Ten kierunek jest zaznaczony, ale nie jest doprowadzony do końca i może się skończyć źle. Więc do tego bym chciał Was namawiać poza wieloma tam uwagami, argumentami, rzeczy takimi szczegółowymi, które mam, ale to może na pewno będzie szansa, żeby o tym porozmawiać. No i na koniec tutaj chciałbym się zwrócić do polityków, których mamy tutaj, żeby jednak wzięli poważnie pod uwagę to, co również się przewijało w naszej rozmowie. To znaczy cała historia ostatnich 20 lat wskazuje, że kwestia mediów publicznych nie będzie rozwiązana, jeśli nie dojdzie do jakiegoś rodzaju konsensusu sił politycznych. I bardzo do tego namawiam. To od kilkunastu lat to pada. Wiem, wiele w tym jest idealizmu, ale mimo to uparcie to powtarzam. Taki czas musi nadejść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dwa słowa na zakończenie, dziękując Państwu za uwagę, za cierpliwość i naszym panelistom. Naszą intencją, organizując tę debatę, było nie tylko zapoznanie z jej treścią zaproszonych gości, ale również to, żeby się przyczynić do pewnej mobilizacji środowisk zainteresowanych mediami publicznymi na tym etapie, kiedy zakończony został, przynajmniej w pierwszej wersji, ten przygotowanie projektu i zanim rozpoczął się proces polityczny. Dlatego, że mam głębokie przekonanie, że jeżeli przedtem można było uruchomić cały ten proces przygotowania, to dlatego, że była bardzo silna presja zainteresowanych środowisk i że politycy ulegli jej, między innymi deklarując sympatię dla projektu. To nie chodzi o podejrzliwość w stosunku do polityków, chodzi o pewne naturalne mechanizmy polityczne, chodzi również o interesy różnych grup. Andrzej Wajda wspomniał o niektórych interesach, są tutaj różne interesy lobby i interesy polityków. I jeżeli bez jakiejś mobilizacji, bez mobilizacji zainteresowanych środowisk, ja się obawiam, no, nie wiem, czy to jest pesymizm, czy to jest realizm, że to utknie na poziomie chociażby komisji. I podziały tutaj istniejące, nie tylko krytyki pojedynczych rozwiązań, których moim zdaniem było bardzo dużo i moim zdaniem część z nich na pewno należy rozważyć, ale że w tej chwili to jest etap mobilizacji i ukazania pewnej wrażliwości, żeby polityków skłonić do tego, żeby projekt poważnie potraktowali. Dziękuję Państwu za uwagę i panelistom bardzo dziękuję.